Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witamy Państwa tego wieczoru z telewizji Trwam, z naszego studia. Dzisiaj wyjątkowy dzień. No i także wyjątkowy gość, który przybywa z uroczystości pogrzebowych naszych bohaterów, pan minister Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca. Dziękuję za możliwość spotkania, bo to dzień rzeczywiście niezwykły. Nie było takiego dnia już dawno w historii Polski.
Czekaliśmy na niego 70 lat, oddaliśmy cześć bohaterom, Danucie Siedzikównie Ince, Feliksowi Selmanowiczowi Zagończykowi. To były niezwykłe chwile dla narodu, dla wspólnoty narodowej. Jak pan minister przeżył te uroczystości?
No, dokładnie tak, jak ojciec powiedział, chociaż może o tyle inaczej, że proszę mi wybaczyć, że pozwolę sobie to powiedzieć, a dzieli nas pewna różnica wieku, a ta różnica wieku w tym wypadku ma swoje znaczenie. Ma swoje znaczenie ze względu na dłuższy czas oczekiwania i większą intensywność tego oczekiwania. Tak bym powiedział, chociaż oczywiście uczucia są przecież nieporównywalne, więc nie chcę z tym przesadzić, ale jedno można powiedzieć z absolutną pewnością w osobach Inki i Zagończyka. Nawet nie tyle właśnie chowaliśmy, nie tyle był to pogrzeb, ile było to wielkie przywrócenie do świadomości narodu, do pamięci całego narodu w wymiarze powszechnym, państwowym, ogólnonarodowym, a całej wielkiej tradycji żołnierzy niezłomnych, nie jako wycinka dziejów, tylko jako reprezentacji narodu walczącego, znowu nie przeciwko, bo to też nie chodzi tylko o okupację sowiecką czy o komunistów, tylko walczącego o godność i prawdziwą tradycję narodu, możliwość rozwijania swojej tożsamości zgodnie z odziedziczonymi wartościami i tradycjami, bo to uosabiają w powszechnym odczuciu, ale także w tym, co sami o sobie mówili żołnierze niezłomni. Oni się właśnie w swojej walce, w swojej determinacji, żeby walczyć także po 1945 roku, odwoływali do tego, że trzeba się przeciwstawić drugiej okupacji, bo ona niszczy nie tylko ciało, nie tylko gospodarkę, nie tylko kształt terytorium Polski, ale ducha narodu. Ona fałszuje ducha narodu. I to dlatego ci żołnierze mówili, to wy jesteście bandytami, my reprezentujemy Polskę, my jesteśmy kość z kości i krew z krwi polskich rolników, polskich robotników, tych, którzy Polskę przez 1000 lat budowali.
To się wraca.
To wspaniałe.
To się nawet uwydatniło w tym ostatnim okrzyku, prawda? I Zagończyka, i Inki. Niech żyje Polska. Dzisiaj ten okrzyk był wznoszony i pan minister również na cmentarzu te słowa, trudno powiedzieć, nawet przytoczył, po prostu wypowiedział, poniósł dalej za nimi, bo pan minister też ze swoim życiorysem, ale jest ministrem obrony narodowej, a chowaliśmy też i oddaliśmy cześć żołnierzom, pani podporucznik i panu podpułkownikowi.
Tak, żołnierzom, których miałem zaszczyt awansować, dlatego, bo to należy, ta możliwość, do ministra obrony narodowej, a jeżeli chodzi o pierwszy stopień w wypadku pani porucznik Sydzikówny, na mój wniosek do pana prezydenta, i tak się właśnie stało. To są symboliczne gesty, można by rzec, ale tymi symbolicznymi gestami nawiązujemy do tradycji i ciągłości prawdziwego Wojska Polskiego, nie tylko pewnego kształtu munduru czy zewnętrznych form, ale ducha żołnierza polskiego, bo oczywiście nie można nigdy w takich sprawach przesadzić, bo to też jest wtedy źle. ale mamy świadectwa z najnowszych czasów, że najlepiej nawet wyposażona armia, jeżeli nie jest ożywiana duchem patriotyzmu i gotowości poświęcenia życia za najwyższe wartości, za własną ojczyznę, musi przegrać. Musi przegrać. A nawet gorzej wyposażona armia, jeżeli ożywia ją duch gotowości walki, ma szansę na przeciwstawienie się większej potędze, a czasami nawet na zwycięstwo. Powtarzam, nie chciałbym, żeby te słowa były źle zrozumiane, że mamy zastępować nowoczesność, organizację, ilość i tak dalej, dyscyplinę wyłącznie wartościami duchowymi. To byłoby nieporozumienie i jakieś wykrzywienie sprawy, ale jest prawdą, że armia bez ducha nie ma żadnych szans z zdeterminowanym przeciwnikiem.
Słyszeliśmy dzisiaj wspaniałe przemówienia, między innymi przemówienie zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana prezydenta Andrzeja Dudy. On zadał to pytanie jako człowiek no, pośrodku mniej więcej między panem ministrem a mną wiekowo. 70 lat. Dlaczego po 70 latach? Mówi zbrodniczy system. Wiadomo, nie upamiętnił, bo oni ich zabili. Ale po 89 roku, 27 lat. Dlaczego tak długo?
Jeżeli ojciec mnie pyta, to mogę powiedzieć tak. Próbowałem odpowiedzieć w swoim z kolei przemówieniu, do którego ojciec przed chwilą nawiązał, w takim skrócie pewnym, w takiej, zawarłem to, a w pewnym przywołaniu tej sceny straszliwej, ale i przecież wielkiej, gdy mając przeciwko sobie wymierzone karabiny ubeków, tych, którzy ich mieli rozstrzelać, oni im w twarz, w lufy, a krzyknęli: niech żyje Polska. I taka jest moja odpowiedź na pytanie księdza, gdyby ją sprowadzić do symbolu i skrótu, bo bano się właśnie tego, że Polska ze całymi swoimi tradycjami, z całym swoim dorobkiem, z całym swoim pięknem i wzniosłością oraz tym niezwykłym darem, jaki uzyskaliśmy przez te 1050 lat, narodem, który zwłaszcza w najnowszych dziejach nigdy nie podejmował walki zaborczej i nigdy nie poszedł na współpracę z żadnym z totalitaryzmów. To jest, warto o tym pamiętać, wyjątkowa sytuacja być może na świecie, a na pewno w Europie, bo w Europie ostatnich 80 lat było tak, że państwa ratowały się kolaborując albo z Sowietami, albo z hitlerowcami. Z jednym z totalitaryzmów każde z pozostałych państw europejskich kolaborowało, z tym jednym wyjątkiem. Polacy nie kolaborowali z żadnym. I to jest wielki dorobek, który czyni z naszego narodu rzeczywiście wspólnotę na tyle, na ile ona o tym pamięta, na ile to pielęgnuje, na ile z tego wyprowadza konsekwencje i wnioski w życiu praktycznym. Wyjątkowy, mający wielkie zadania i wielkie zobowiązania wobec innych wspólnot narodowych. Tego się właśnie bano także po roku 1989. Tego wszystkiego, co jest zawarte w tym okrzyku "Niech żyje Polska", który zarówno Inka, jak i Zagończyk, ale tysiące innych w tamtych latach wykrzykiwali w lufy karabinów, zdrajców i okupantów, mówiąc: nie poddamy się, przeniesiemy te wartości, będziemy im wierni. Nie byłoby nas tutaj, proszę ojca, nie byłoby nie tylko tam opozycji, Solidarności, nie byłoby tego wszystkiego, tej szansy na odrodzenie, gdyby nie było tych dziesiątków i setek tysięcy ludzi, którzy po wojnie powiedzieli: a my się nie poddamy, bo to, co nam jest narzucane, jest dalszą, drugą okupacją, która chce Polskę pogrzebać pod trotuarem, pod gruzami. Chce Polaków zniszczyć jako naród o takiej właśnie tożsamości. Fizycznie możecie przetrwać, ale ta polskość już nie będzie miała nic wspólnego z tym tysiącem lat dorobku cywilizacji polskiej. I dzięki tym ludziom przetrwaliśmy. Jeszcze o jednym chcę powiedzieć, bo czasami bywają w tej sprawie olbrzymie nieporozumienia. Bohaterstwo Inki, Zagończyka jest w ogóle bezprzykładne i bezdyskusyjne. Ale warto sobie uświadomić, warto o tym pamiętać, zawsze warto o tym pamiętać, że oni nie byli samotni. To nie było tak, że to była grupka samotnych straceńców, szaleńców, niezwykłych ludzi, którzy znaleźli się wśród milionów Polaków, którzy się poddali i kolaborowali z komunistami. Znalazła się grupka kilkunastu, czy kilkudziesięciu, czy kilkuset, którzy ten okrzyk "Niech żyje Polska" rzucili w twarz nowym okupantom. A w konspiracji po II wojnie światowej brało udział ponad 300 tysięcy Polaków. Ona była nie mniej masowa niż konspiracja z okresu 39-45. Warto z tego sobie zdawać sprawę. Gdy mówimy, i też do tego nawiązywaliśmy chyba wszyscy z przemawiających, gdy mówimy o tym, jak niezwykłym darem dla nas, dla Polaków jest to, że profesor Szwagrzyk te ciała, te kości wydobył spod czasami gruzów, a czasami spod pomników ich katów, bo przecież w Warszawie na Łączce bardzo długo nie można było w ogóle wydobyć tych ciał, bo sprzeciwiały się rodziny katów, a władze miasta traktowały to bardzo poważnie i mówiły, nie można wydobywać, nie, bo przecież na tych miejscach są już nowe pochówki. Tu stoją wspaniałe pomniki komunistów. Nie można ich przecież ruszyć. Bardziej im zależało na
dobrym samopoczuciu
katów niż na tym, żeby wydobyć ciała i resztki kości naszych bohaterów. Otóż ta powszechność oporu antykomunistycznego to jest najważniejsze. Gdyby nie ta powszechność, nie byłoby i strajków, kolejnych fal strajków, które przynosiły przecież za każdym razem polepszenie sytuacji polskiej. I to nie tylko materialne, ale i duchowe. Nie byłoby Solidarności, nie byłoby oporu przeciwko stanowi wojennemu, który był nową próbą stalinizacji polskiej, bo niczym innym nie był stan wojenny. Był próbą jakby złamania raz jeszcze polskiego kręgosłupa, polskiego morale odradzającego się w Solidarności. Więc trzeba widzieć niezłomnych jako kolejny, że tak powiem, szereg pokoleń walczących o ducha polskości i o polską niepodległość. Tym dla mnie jest ten dzień. Jest jakby powrotem, nie jakby, wprost, powrotem do tradycji prawdziwej Polski i szansą na to, że będziemy mogli odbudować prawdziwe państwo polskie, a nie maskaradę jakąś albo cudze narzędzie, jak to często niestety bywało.
Tak sobie myślę, panie ministrze, że jeśli dobrze liczę, Inka miałaby dzisiaj 88 lat. Mogła być jeszcze pośród nas jako sędziwa kobieta. Moglibyśmy dostawić tutaj krzesło i usiadłaby między nami. Zginęła mając 18 lat, napisała ten słynny gryps "Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba". Dzisiaj wielu młodych ludzi, pan minister to obserwuje, chce służyć ojczyźnie, chce wejść w mundur. Co dzisiaj znaczy, co by nam powiedziała Inka, pana zdaniem, gdyby tu usiadła pośród nas na rok 2016? Co to znaczy zachowywać się jak trzeba?
To bardzo ważne pytanie. Gdy ojciec je formułował, zadawał, myślałem sobie, że przywołam spotkanie, które wczoraj miałem z panią z Armii Krajowej, a później także z Szeregów Niezłomnych, a która właśnie ma 88 lat, przyszła do mnie z jednym z problemów związanych z kwestiami z tamtych czasów, ale i z dzisiejszych czasów związanych z właśnie walką o pamięć, o godność narodową. Ale gdy ojciec skończył pytanie, pomyślałem sobie, że odpowiem na nie trochę trochę inaczej. Ja oczywiście nie mogę powiedzieć, co by powiedziała pani Danuta, pani porucznik Danuta Sędzikówna, gdyby dzisiaj wśród nas siedziała, ale wiem, co mówią ludzie z tamtego czasu, co mówią powstańcy warszawscy, co mówią żołnierze niezłomni, a mówią to samo, co my przed chwilą, co powiedział ksiądz arcybiskup w kościele, co powiedział pan prezydent w kościele, co powiedziała pani premier, co wczoraj przecież tak dobitnie i wspaniale powiedział pan prezes Kaczyński przy trumnach tych bohaterów. Powiedziałaby, że wreszcie jest szansa na to, że Polska będzie mogła być Polską, że to wspaniale, iż młodzież jest gotowa podjąć trud, wyzwanie obrony ojczyzny. Trud, wyzwanie, które było przecież tak długo blokowane, bo tak naprawdę tyle to trzeba powiedzieć. To dążenie do służenia w armii polskiej było również 10 lat temu i 15, tylko tłumiono polski patriotyzm, tylko wyśmiewano polski patriotyzm, tylko cała, powiedziałbym, pedagogika wstydu dominującej części mediów była nastawiona na wyśmiewanie polskości i wyśmiewanie tego właśnie kierunku zaangażowania młodzieży. To już jest za nami. Nie dlatego, że te media się zmieniły, bo one się, jak wiemy, nie zmieniły. One czasami koniunkturalnie coś, jakiś skrawek prawdy pokażą, ale później wrócą do swojego kierunku. W tej sprawie nie możemy mieć, że tak powiem, dość daleko idącą pewność i brak złudzeń. Raczej bym doradzał, że tak powiem, żeby tutaj nie być zbyt niefrasobliwym. Za to siła narodu, która się ujawnia w ostatnich latach, jest tak duża, że jeżeli będzie kontynuowany kierunek rządzenia, jaki po zwycięstwie formacji patriotycznej został obrany, to jest szansa odbudowy i silnej, i sprawiedliwej, co jest częścią siły. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest sprawiedliwość społeczna, nie jest alternatywą siły. Jest istotną, immanentną składową siły i polskiej gospodarki, i polskiej armii, i polskiego państwa. Państwo niesprawiedliwe społecznie nigdy nie będzie silne, a szczególnie istotne jest to w naszych warunkach, gdy przez tyle lat byliśmy w wymiarze gospodarczym, społecznym spychani na margines kosztem małej kasty. Dawniej się mówiło o ludziach, którzy wychowali się za żółtymi firankami od sklepów z luksusowymi towarami, które miały właśnie zielone firanki. Dzisiaj możemy mówić o oligarchii, ale to jest zwykle ta sama albo bardzo zbliżona grupa ludzi. Sprawiedliwość społeczna, powtarzam, jest immanentną składową siły państwa polskiego. To wszystko wraca, to się odradza, to możemy naprawdę utrzymać i myślę, że Inka by dzisiaj, pani porucznik by dzisiaj powiedziała, że właśnie tak trzeba. Robimy jak trzeba. Mam nadzieję, że tak by powiedziała. Liczę na to, że tak by powiedziała.
Panie ministrze, jest etos bohatera i jest piętno zdrajcy. Czy możemy być pewni, że Rzeczpospolita już nigdy tych dwóch sprzecznych ze sobą wizji człowieka, począwszy rodziny, ale także ojczyzny i wspólnoty narodowej, nie zmiesza, jak to miało miejsce przez 27 lat. To należy się też młodzieży.
Pozwolę sobie to trochę uzupełnić. To miało miejsce dłużej niż 27 lat. Dramat z tymi 27 laty polegał na tym, iż można było się spodziewać, czy też wielu się spodziewało, ba, te 10 milionów spośród nas, którzy się zaangażowali w Solidarność, żyli nadzieją, że to właśnie będzie już czas przeszły, nigdy nie który nigdy nie wróci, że te dwa porządki już nigdy nie będą właśnie pomieszane, tylko że prawo będzie znaczyło prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość. A stało się inaczej. Stało się tak, że ludzie, którzy objęli władzę, a z pełną moim zdaniem świadomością i z pełną determinacją. A mówię to jako człowiek, który brał udział w dwóch rządach, które zostały obalone właśnie dlatego, że próbowały przywrócić sens słowu prawo i słowu sprawiedliwość i słowu polskość. A otóż ci, którzy objęli władzę, z pełną świadomością dążyli do zmieszania tych porządków. I trzeba powiedzieć tak, ojciec mnie pyta, czy jest pewność, że to nie powróci. Nie, nie ma takiej pewności. Nikt poza narodem i jego własnymi decyzjami nie może takiej pewności dać. Jeżeli Polacy będą działali tak, jak decyzja, którą podjęli jesienią zeszłego roku, to jeżeli rząd będzie tym zobowiązaniom wierny, a jest wierny i nie ma możliwości, żeby było inaczej, to rzeczywiście nigdy więcej to pomieszanie nie powróci. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że ono jest pewnym narzędziem. To nie jest tak, że ktoś jest złośliwy, niedobry, zły i miesza nam te języki, miesza nam te postawy. Nie. To jest narzędzie, którego celem jest, by nigdy więcej okrzyk "Niech żyje Polska" nie poruszył milionów ludzi do odbudowy siły narodu polskiego. Bo o to chodzi. Chodzi o spacyfikowanie, o moralne i duchowe wytrzebienie z Polaków polskości. A więc powtarzam jeszcze raz, to jest pewna socjotechnika, której celem jest spacyfikowanie i obezwładnienie narodu polskiego. Jeżeli sami sobie tych pęt nie założymy, to nikt wbrew nam ich nie założy. A ja jestem przekonany, że one już nigdy więcej nie wrócą.
Pan minister w swoich przemówieniach od jakiegoś czasu przynajmniej zauważam taką tendencję. Mówi o suwerenności państwa, niepodległości państwa jako i przekonuje obywateli, że to jest coś absolutnie podstawowego, że to jest ta wartość nadrzędna, bo nie będziemy mieli gospodarki, edukacji polskiej, historii polskiej w szkołach i tak dalej, kiedy nie będzie niepodległego państwa.
A i Kościół będzie miał naprawdę dramatycznie trudno. Tak, i wiara też znajdzie się w olbrzymich opałach. Dokładnie tak jest, to są prawdy podstawowe i można by w jakimś sensie nawet powiedzieć banalne, bo oczywiste zupełnie, prawda? Cała historia ludzkości, a już na pewno historia najnowsza narodów europejskich i pozaeuropejskich o tym świadczy. No ale choć to są prawdy tak zupełnie oczywiste, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w ciągu ostatnich 20 lat zwłaszcza, a wyrosły nurty quasi-filozoficzne, bo naprawdę historiozoficzne, przepraszam bardzo, bo inaczej ich nazwać nie można, które z całym pseudoaparatem naukowym i nagłaśniane niezwykle oraz oprawione tak, żeby czytelnik czy widz był przekonany o olbrzymim autorytecie i głębokości myśli, tej pseudomyśli, przekonują nas, że państwo narodowe to jest rzecz najstraszniejsza na świecie. To jest w ogóle hańba ludzkości jakaś. To jest jakiś przeżytek. To jest coś gorszego albo równie złego jak katolicyzm i patriotyzm. A można by rzec, że to jest wykwit najgorszych cech ludzkości, to państwo narodowe. Jest dokładnie przeciwnie. Powtarzam jeszcze raz, jeżeli dany naród jest pozbawiony państwa, to jego zdolności rozwoju są bardzo ograniczone albo wręcz zupełnie zniweczone. W szczególności dotyczy to narodu polskiego i nie tylko ze względów geopolitycznych. Nie dlatego tylko, że jesteśmy położeni między Rosją a między dwoma wielkimi imperialistycznymi narodami, przynajmniej w przeszłości. Także ze względu na szczególne cechy narodowe, jakie Polska i polskość wypracowała przez te tysiąc lat. Istotą tych cech, i mówiłem o tym wielokrotnie i chcę to też teraz powtórzyć, jest to, że absolutnym wyjątkiem, który naprawdę jest trudno wskazać, jest wskazanie na polskie zaborcze i imperialistyczne działania i wojny. Generalnie, zresztą z tego jest cała wielka szkoła historiozoficka, prawda, tak zwana szkoła krakowska, która z tego właśnie robi Polakom zarzut, że nigdy nie byliśmy imperialistami. I to jest powód do zarzutu. Rzeczywiście nie byliśmy. Rzeczywiście nie byliśmy. Otóż naród, który ma takie właśnie cechy szczególne, który jest niepodatny na totalitaryzmy, który jest tolerancyjny rzeczywiście jak żaden inny w Europie i otwarty na przyjmowanie gości i gotów jest im przez wieki całe stwarzać jak najlepsze warunki funkcjonowania i życia. Taki naród bez własnego państwa bywa bezradny i bywa narażony po prostu na zniszczenie. I dlatego niepodległość dla państwa polskiego, dla narodu polskiego ma szczególne znaczenie, jest szczególnie istotna.
Panie ministrze, gdy rozmawiam z ludźmi, to cieszą się, że jest coraz więcej widoczne Wojsko Polskie, że ten mundur jest obecny przy okazji różnych uroczystości, ale także na co dzień, że podnoszony jest etos żołnierza polskiego, który zdaje się przez ostatnie lata także mocno próbowano zdołować. Prawdziwym zainteresowaniem cieszyła się defilada wojskowa na Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, kiedy chyba z 1500 żołnierzy maszerowało. Piękna defilada, mnóstwo ludzi, dzieci na ramionach ojców, które machały żołnierzom, więc to jest widok, który może też...
Jesteśmy narodem rycerskim, taka jest prawda. To jest część naszej kultury narodowej, którą bardzo trudno jest wyplenić, ale to nie chodzi tylko o pewną zewnętrzną emocjonalność. Chodzi także o to, że doświadczenie nasze i to doświadczenie ostatnich kilkudziesięciu lat jest takie, że bez zwycięstwa i siły wojskowej państwa polskiego by nie było. Ja nie jestem, jak wiadomo, człowiekiem, który chce się dać uwikłać w spory między endecją a sanacją, ale co do jednego nie ma cienia wątpliwości. Gdyby nie zwycięstwo, gdyby nie cud nad Wisłą, to po prostu państwa polskiego by nie było. Najnormalniej w świecie. A jakby nie było wtedy państwa polskiego, to odrodzenie się tego państwa po tym, co się zdarzyło w latach 30. i II wojny światowej, no, stałoby pod olbrzymim znakiem zapytania i nie wiem, czy w ogóle byłoby możliwe, bo wrogów katolicka Polska naprawdę zawsze miała bardzo, bardzo wiele. I ten zestaw wartości, który reprezentujemy, miał zawsze bardzo wiele. Więc i to jest takie bardzo głębokie doświadczenie, stąd zresztą etos niezłomnych, stąd to doświadczenie, którego żadne inne państwo nie miało, podziemnej armii, podziemnego państwa w czasie II wojny światowej. To wszystko wyrosło właśnie ze świadomości, że naród musi mieć własną siłę zbrojną, nie dla zaborów, tylko dla obrony własnego bytu narodowego. Stąd powiedziałbym nawet repulsja tego, to co robiono z wojskiem, zwłaszcza przez 8 ostatnich lat, w tym wymiarze, już teraz abstrahuję od spraw związanych z uzbrojeniem i z liczbą wojska i tak dalej, ale próba przekształcenia wojska w rodzaj urzędników, którzy od godziny 6 do godziny 15.30 pracują, a potem to już w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, zamykają, wyłączają i do widzenia, prawda? Czyli zamiana służby na pracę etatową. To była część, może ci ludzie, którzy to robili, nie byli tego świadomi, ale plan takiego działania mającego w skutkach niszczycielską siłę wobec etosu wojskowego. Niszczycielską siłę.
A jakie jest dzisiaj morale polskiej armii? Tutaj też myślę o, choćby o roli ordynariatu polowego.
Proszę ojca, no, na to odpowiada młodzież. Na to odpowiada młodzież. Jak wiadomo, jednym z elementów zmian w wojsku jest budowa piątego rodzaju sił zbrojnych, wojsk obrony terytorialnej kraju, obok wojsk specjalnych, lotnictwa, marynarki, wojsk lądowych. I tam rzeczywiście brakuje już miejsc, jeżeli chodzi o możliwości tegoroczne. Tam rzeczywiście napływ ochotników jest olbrzymi. Takiego napływu do instytucji, której by się nie aprobowało, a której morale byłoby sprzeczne z oczekiwaniami tych młodych, wrażliwych i bardzo ideowo, wysoko zaangażowanych ludzi. Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie postrzegano właśnie tej zmiany, o jakiej ojciec mówił. Ona naprawdę się dokonała. Czasami nasi przeciwnicy mówią, jak to jest możliwe, tam kilka miesięcy już taka zmiana, było źle, a jest dobrze. No są takie dziedziny życia, w których rzeczywiście można zmian dokonać bardzo szybko, dlatego że reprezentuje się inny i pozwala się odrodzić innemu systemowi wartości zamiast propagandy antywartości, zamiast propagandy kłamstwa, złodziejstwa, a cwaniactwa, apelowanie i odwoływanie się do najlepszych stron naszej tradycji, naszej tożsamości. I wtedy, oczywiście to przecież nie zmienia, że nadal są różne bardzo brzydkie rzeczy się dzieją. Dzieją się, to nie jesteśmy aniołami, nikt za nas nie wynosi, to nie ma wątpliwości. Tylko, że główny kierunek się zmienił. Główna zasada się zmieniła.
To nawet słychać się w tych przemówieniach, których już przynajmniej, które ja słucham z dużą przyjemnością, w przeciwieństwie do przemówień jeszcze sprzed kilku miesięcy. Pan minister brał wczoraj udział także w święcie lotników na pamiątkę zwycięstwa Żwirki i Wigury. Żwirki i Wigury to także ulica, gdzie znajduje się Radio Maryja w Toruniu, nawiasem mówiąc. I tam pan minister dziękował polskim siłom powietrznym za to, że sprzeciwiały się kłamstwu w związku z tym, o czym pan minister mówił, no choćby w związku z tragedią smoleńską.
Tak, rzeczywiście tak było, że ja dziękowałem, a dziękowałem mając naprzeciwko siebie szeregowych, mając naprzeciwko siebie młodszych oficerów, a którzy tak wiele nam pomogli w ciągu tych 6 lat. Bo to trzeba też powiedzieć, że nie eksponując swoich nazwisk, nie eksponując swoich i zasług, ale też i zaangażowań, dziesiątki oficerów przekazywało nam, mówię teraz, odwołuję się do zespołu parlamentarnego, który się zajmował wyjaśnianiem tragedii smoleńskiej. No a teraz myślę o komisji państwowej, która to bada, nam pomagało. I to ludzi, którzy czasami mieli także wyrzuty sumienia, że w pierwszym momencie popełnili błąd, że w pierwszym momencie dali się tej propagandzie zepchnąć, że w pierwszym momencie dali się zakrzyczeć. Po jakimś czasie rozumieli, że to jest fałsz, że to jest pewne znowu narzędzie. Ta propaganda wymierzona w pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wymierzona w generała Błasika, wymierzona w pilotów Protasiuka, Grzywnę i pozostałych, że ona tak naprawdę miała na celu destrukcję wojska, destrukcję lotnictwa i destrukcję wojska. W ogóle takim symbolem tego było przecież rozwiązanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego i zamrożenie w ogóle rozwoju polskiego lotnictwa, bo to się też w tych 8 latach stało, więc to był proces z którego, powtarzam, znowu nie chcę rzucać oskarżeń, na ile ci ludzie, ale musieli sobie zdawać sprawę, że Rosjanie świadomie to wykorzystywali właśnie w tym celu. Trudno mi uwierzyć, żeby no, jednak inteligentni ludzie, którzy kierowali wówczas polską armią, nie rozumieli, że ich zgoda, która płynęła z egoistycznych i prywatnych powodów, jest wykorzystywana politycznie do uderzenia w armię polską i w siłę Polski zupełnie cynicznie, a tak zrobiono.
MSZ pokazuje także dokumenty, które mówią o tym, co no, mówiliśmy choćby na naszej antenie już od bardzo dawna, że Rosjanie wraz niestety z przedstawicielami Polski grali na to, żeby prezydent Lech Kaczyński nie był obecny w Katyniu, a przynajmniej na rozdzielenie tych wizyt.
Ja mam z tym olbrzymi problem, co ojciec przed chwilą powiedział, i to jest problem, który jest głębszy niż tylko taka słowna gra. Ojciec powiedział z przedstawicielami Polski. Ja nie przyjmuję do wiadomości, i mówię to naprawdę bardzo serio, że jakikolwiek przedstawiciel Polski, niepodległego państwa polskiego, mógłby tak działać. Wolę mówić o przedstawicielach administracji. A wolę mówić o poszczególnych ludziach, bo To częściowo wiąże się też z tym, o czym ojciec pytał wcześniej, jaki jest głęboki sens sformułowania porucznik Sędzikówny, zachowałam się jak trzeba. Jaki jest taki bardzo najgłębszy sens tego? Bo gdyby się tak do tego bliżej w to wgryźć, to byśmy zobaczyli, że oni byli wtedy w bardzo dramatycznym, podobnym trochę dylemacie, w jakim znalazło się wielu urzędników w roku 2010. Bo przecież w roku 1945 było państwo polskie formalnie. Nawet zostało uznane międzynarodowo. Ba, nawet ci, którzy się temu sprzeciwiali, nie zostali na paradzie zwycięstwa w Londynie dopuszczeni. Polskie siły zbrojne na Zachodzie, które przelewały swoją krew dla aliantów, zostały wyrzucone, bo nie podobało się to Stalinowi i Bierutowi. A więc można by powiedzieć, że legalnym państwem było państwo bierutowskie. Ale zachowałam się jak trzeba, odwołuję się do głębszej zasady niż formalno-prawne, zewnętrzne przepisy. Odwołuję się do tożsamości między zasadami duchowymi i wartościami reprezentowanymi przez naród i zewnętrzną tego emanacją, jakim jest struktura administracyjno-państwowa. Otóż ta tożsamość została tak samo właśnie złamana w roku 2010 po katastrofie, po dramacie Smoleńsku. Ona została złamana. Przedstawiciele administracji zaczęli występować przeciwko samym fundamentalnym wartościom narodowym i państwowym i ludzkim, które dla wszystkich były oczywiste. Ja wiem, że duża część ludzi może być przez taką czy inną stację telewizyjną w dowolnym momencie zmobilizowana, żeby powiedzieć, a nie właśnie my uważamy inaczej. W porządku, ale to jest propaganda. A w rzeczywistości wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że stawanie po stronie tego, na którego terenie doszło do tego dramatu, tego, który jest podejrzewany w sposób uzasadniony o współsprawstwo czy sprawstwo tego dramatu, stawanie po jego stronie, jeżeli się jest przedstawicielem państwa polskiego, jest rzeczą niedopuszczalną. Jest sprzecznością samą w sobie, jest złamaniem podstawowego zupełnie obowiązku w wypadku premiera, ministra, ale także funkcjonariuszy państwowych. I każdy z nich stanął w pewnym dylemacie. Czy ja mam słuchać rozkazów i nakazów premiera? Te rozkazy były bardzo jasne. Nie zajmować się sprawą smoleńską. Nie zajmować się wyjaśnianiem tej tragedii. To ma być wyłączone z obowiązków polskiego funkcjonariusza i polskiego przedstawiciela. A więc czy być wierny temu nakazowi, czy też być wierny temu, co się odziedziczyło w przekazie, że tak powiem, historycznym i co było zgodne z podstawowym kierunkiem wartości. A więc czy dążyć do wyjaśnienia dramatu smoleńskiego, nawet jeżeli jest to sprzeczne z intencjami bieżącej administracji. To nie był łatwy dylemat. To nie był łatwy dylemat, ale dla mnie w sposób oczywisty ci postąpili słusznie, tak jak po 45 roku, tak samo po 2010 roku, którzy dążyli do wyjaśnienia prawdy o tragedii smoleńskiej, którzy wcześniej dążyli do odzyskania pełnej niepodległości, zrzucenia okupacji sowieckiej. Bo to są różne fazy ale i różne oblicza, ale tej samej antypolskiej tendencji.
A kiedy, panie ministrze, poznamy prawdę o tym, co się stało 10 kwietnia 2010 roku?
Proszę ojca, jeżeli chodzi o wymiar faktograficzny, to myślę, że to jest kwestia niezbyt długa. Niezbyt długa to może być kwestia kilku miesięcy, może najwyżej nieprzekraczająca na pewno roku. Tak wygląda, tak to wynika z rozpisanego kalendarza badań, po prostu fizycznych badań, jakie muszą być dokonane. Jakie muszą być dokonane z trajektorią samolotu, jakie muszą być dokonane z odbudową i doświadczeniami wykonanymi na skrzydle, jakie muszą być dokonane z całym samolotem, żeby można było powiedzieć, że hipotezy, które zostały sformułowane w oparciu o wyliczenia, znalazły potwierdzenie w fizycznym kształcie przebiegu wydarzeń. To musi być doświadczalnie po prostu przedstawione i wtedy będzie można odpowiedzieć na ojca pytanie tak lub inaczej. Ja chcę, według mojej wiedzy, to jest kwestia najbliższych miesięcy, w których te badania zostaną zakończone. No ale oczywiście, osobną sprawą jest kwestia świadomości społecznej. Przecież
bo tak sobie myślę, panie ministrze, kiedy już też mówiliśmy o żołnierzach niezłomnych, że to była, i tutaj nie mamy wątpliwości, tak straszliwa tragedia, że dojście do prawdy, jakakolwiek by nie była, to jest też przywrócenie godności Polsce, państwu polskiemu, bo jak pan minister słusznie zauważył, zbyt wielu było decydentów w administracji, którzy nie zachowali się jak trzeba.
Którzy się zachowali bez względu już na to, czy z jakim stopniem świadomości, ale którzy się zachowywali tak, jakby wypełniali obce polecenia po prostu. Tak się zachowali. Zachowali się jak ludzie, którzy nie chcą, żeby wyjaśnienia, jak doszło do śmierci polskiego prezydenta i jak doszło do śmierci dwóch polskich prezydentów, całej polskiej elity narodowej. To jest cios, który oczywiście w wymiarze fizycznym jest, można by powiedzieć, mniejszy, ale w wymiarze egzystencjalnym, także narodowym, ze względu na fakt, jaką skalę, jaką wagę ci ludzie w państwie reprezentowali. A na miarę jednej z największych tragedii w dziejach Polski. Tak to zresztą ujął parlament i słusznie ujął. To jeden z niewielu wypadków, gdy parlament, Zgromadzenie Narodowe potrafiło trafnie ująć sens wydarzeń, mówiąc, że to największa tragedia niepodległej Polski po roku 89. Tak naprawdę było. I dlatego wyjaśnienie tego jest naszym po prostu obowiązkiem. Ono jest zresztą obowiązkiem także w wymiarze pragmatycznym. Pragmatycznym, no bo mówiąc wprost, albo jest tak, że mieliśmy do czynienia z wypadkiem, co jakby jest wiele elementów, które mówią, zostały odkryte na skutek znalezienia materiałów, jakie ukryła Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, poprzednia administracja ukryła. Ja może niesłusznie składam tę odpowiedzialność na komisję, bo komisja tutaj po prostu słuchała się osoby, która już 11 kwietnia przyznała sobie uchwałą Rady Ministrów prawo rozstrzygania, co będzie podane do wiadomości publicznej. To był jeden człowiek, prezes Rady Ministrów, uchwałą został upełnomocniony do tego, żeby rozstrzygać, co będzie podawane do wiadomości publicznej, a co nie będzie podawane. Więc być może komisja była tu obezwładniona, ubezwłasnowolniona, nie wiem jak tam do końca było. No ale jednym z takich najbardziej szokujących elementów, które znaleźliśmy, to była cała bardzo szczegółowa informacja na temat tego, że te samoloty, a dokładnie silniki tych samolotów, Tu-154, były obarczone wadą fabryczną, która mogła spowodować katastrofę i właśnie tego typu katastrofy. Co więcej, spowodowała już kilkakrotnie takie katastrofy się wydarzyły właśnie na skutek tej wady fabrycznej. I nie sprawdzono tego, nie zbadano silników na tę wadę, nie zanalizowano tych łopatek, które były obarczone, wirników, które były obarczone tą wadą. Nic w tej sprawie nie zrobiono, chociaż po stronie rosyjskiej byli chętni informatorzy, którzy byli gotowi przekazać na ten temat dość obfitą i szczegółową wiedzę. Otóż albo mamy do czynienia więc z taką sytuacją, że to jest wina awarii, której nie sprawdzono uprzednio, dopuszczono do tego, żeby prezydent poleciał samolotem obarczonym taką wadą techniczną, bo Rosjanie wiedzieli, że trzeba tam wykonywać co ileś startów, chyba co 6 lotów, rutynowe sprawdzenia, żeby wyeliminować zagrożenie tą wadą fabryczną. Tego nie zrobiono. Nie pozwolono następnie już po 10 kwietnia zbadać, czy rzeczywiście to, co się stało z silnikami, jest skutkiem tej wady, czy też nie ma tutaj związku. Czy też mamy do czynienia nie z dopuszczeniem przez zaniechanie do zagrożenia życia prezydenta, ale ze świadomym działaniem. Na pewno część wydarzeń, to było świadome działanie. No to nie ma wątpliwości, a zarówno ci, którzy kierowali samolotem w Moskwie, czyli Centrum Lotnictwa Transportowego w Moskwie i generał, który tym dowodził, jak i nawigatorzy w Smoleńsku z pełną świadomością sprowadzali ten samolot tak, żeby znalazł się o 800 metrów, nie, o 1000 metrów przed końcem pasa, czyli krótko mówiąc, sprowadzali go na śmierć. To nie ulega wątpliwości, ale nie to było przyczyną, bo samolot, jak wiemy, w ostatnim momencie tego zagrożenia uniknął, a mimo to rozpadł się w powietrzu. Więc tutaj wyjaśnienie tego jest konieczne tak ze względu na bezpieczeństwo państwa polskiego, bo my musimy wiedzieć, kto do czegoś takiego doprowadził. Bez względu na to, czy to było zaniechanie i dopuszczenie do śmierci, czyli zamiarem ewentualnym działanie, czy też z premedytacją od samego początku działanie na szkodę tych, którzy tam zginęli, szkodę państwa polskiego. A ta wiedza jest nam potrzebna nie tylko w wymiarze duchowym, ona jest nam potrzebna w wymiarze państwowym, żebyśmy wiedzieli, jak bronić się przed takimi wydarzeniami.
Jak, panie ministrze, dzisiaj w doktrynie wojskowej, obronnej Polski definiowana jest Rosja z jej przywódcą Władimirem Putinem? Pamiętam jeszcze za Bronisława Komorowskiego i, jak sam Bronisław Komorowski mówił, jego szoguna, generała Kozieja, Rosja była traktowana jako gwarant bezpieczeństwa Polski. Drugorzędna rola NATO, jak było zapisane w oficjalnych dokumentach. Były konsultacje z byłymi KGB-stami przecież, odpowiedzialnymi za zamachy terrorystyczne na własnych obywateli, nawiasem mówiąc. Czy prezydent Putin jest w tym wszystkim też przewidywalny, pana zdaniem? Bo pamiętam, i myślę wszyscy pamiętamy, bardzo takie prognostyczne i mocne przemówienie do dzisiaj w uszach brzmi pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w Gruzji i w Tbilisi, który mówił, że agresorem jest Rosja. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, później, i to jutro jest...
Państwo Bałtyckie, tak, a później być może
być
Polska.
Może mój kraj, Polska, to jutro Ukraina, no to jest już dzisiaj.
A nawet wczoraj.
A nawet wczoraj.
A nawet wczoraj. No niestety do tego opisu trzeba dodać jeszcze coś więcej w tych oficjalnych dokumentach stanowiących podstawę doktryny obronnej Polski, które opublikowano na 3 miesiące przed kryzysem ukraińskim. Zresztą tą Białą Księgę opublikowano na 3 miesiące przed kryzysem ukraińskim. Prognozowano, że przez najbliższe 20 lat w Europie nie będzie wojny. A już na pewno nie zagraża nam militarnie Rosja. Tak tam zostało napisane, więc trudno do końca powiedzieć, czy to była tylko głupota, brak kompetencji, zupełna kpina ze zdrowego rozsądku i podstawowych informacji, czy jednak świadome działanie mające wprowadzić w błąd organy państwa polskiego. Nie ośmielam się rozstrzygnąć tego dylematu, no ale trzeba sobie to pytanie zadać, zwłaszcza, że i drugi element z tego, co ojciec przywołał, trzeba by pogłębić. To nie jest tylko tak, że były konsultacje z byłymi kagiebistami. Zostało podjęte wprost współdziałanie operacyjne z służbą, Federalną Służbą Bezpieczeństwa, z kontrwywiadem wojskowym Federacji Rosyjskiej. Ono miało charakter nielegalny przez pierwszych 8 miesięcy, a po 8 miesiącach, a więc przestępczy, no bo tutaj jest jednoznaczna kwalifikacja prawna, a później zostało przez pana premiera jego podpisem zalegalizowane z punktu widzenia procedur formalno-prawnych, niemniej kształt tego współdziałania, a tak jak umowa między oboma kontrwywiadami, czyli kontrwywiadem wojskowym Rzeczpospolitej Polskiej i kontrwywiadem Federacji Rosyjskiej została wprost sformułowana, było tam zawarte domniemanie możliwości działania na szkodę innych państw NATO. W związku z tym trzeba się bardzo poważnie liczyć, że to jest też obarczone znamionami działania przestępczego. Więc tych problemów na styku z Rosją było więcej i one wszystkie rzutują bardzo negatywnie na działania tamtej administracji. Dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną. Jesteśmy świadomi, jakim zagrożeniem jest dla Polski i dla innych zresztą krajów flanki wschodniej, ale nie tylko, południowej także, NATO, Federacja Rosyjska. I jesteśmy świadomi, że to jest jedyne państwo. To jest jedyne państwo w Europie, które dzisiaj grozi pokojowi europejskiemu. Więcej niż grozi, bo to nie jest tylko potencjalna groźba. A Federacja Rosyjska złamała fundamentalny kanon polityki europejskiej, który obowiązywał od 1945 roku, że nie zmienia się granic przy pomocy sił wojskowych, czyli że okupacja terytorialna, wojna nie jest, że jest wyłączona z kanonu dopuszczalnych w Europie narzędzi rozwiązywania konfliktów granicznych i politycznych na terenie europejskim. Czyli krótko mówiąc, Rosja wyłączyła się w ten sposób niejako z ładu pokojowego europejskiego, ale trzeba też pamiętać, że pan prezydent Putin jako premier wówczas na Westerplatte we wrześniu 2009 roku zapowiedział, że tak zrobi. Bo gdy ojciec mnie teraz pyta, czy pan prezydent Putin jest nieprzewidywalny, odpowiem nie. Pan Putin jest przewidywalny. Ba, on zwykle sygnalizuje dosyć jasno, co będzie robił. Dosyć jasno. Wtedy nikt nie chciał czytać tego jego wywiadu, w którym on jasno powiedział, że chce oprzeć stosunki międzynarodowe w Europie na zasadzie dominacji rosyjskiej i sojuszy rosyjskich z poszczególnymi państwami, zwłaszcza podkreślał wagę dla siebie sojuszu z Niemcami, jako takiego fundamentu, który ma zastąpić wszystkie inne rozwiązania dyplomatyczne i polityczne w Europie. Sojusz rosyjsko-niemiecki jako fundament ładu europejskiego. Tak to było mniej więcej powiedziane. Teraz też dosyć jasno mówi, co będzie robił, a mówi, że Krym ma zostać na zawsze rosyjski, a wielokrotnie wypowiadał się, że państwo ukraińskie nie ma racji bytu i jego groźby pod adresem państw bałtyckich też są bardzo dobrze znane. On nie akceptuje tej rzeczywistości, jaka powstała geopolitycznej, jaka powstała po 1989 roku i jasno mówi, że będzie dążył do jej zmiany, używając narzędzi wojskowych. I tak go właśnie, jego politykę traktujemy. Dokładnie tak.
Jak w takim razie powinna w tej sytuacji zachować się Polska, choćby w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim? Czy mieszać się w ten konflikt w jakikolwiek sposób? Jak w niego wejść? No, wiemy, że oficjalne władze Ukrainy, począwszy od pomarańczowej rewolucji i prezydenta Juszczenki, gloryfikują UPA, Banderę, czyli Polakobójców. I jak teraz z takim państwem ukraińskim współpracować, bronić, rozmawiać? Jak to robić? Wiem, że na defiladzie brali udział żołnierze ukraińscy. To też był, myślę, znaczący gest. Mam nadzieję, że zauważony także z drugiej strony. Wiem, że na obchodach 24 polscy żołnierze byli na Ukrainie, też defilowali. To jest pewien wymiar symboliczny. Ważny, ale symboliczny. Natomiast tutaj mamy realny konflikt.
Jeżeli można, przedtem jeszcze odpowiem na pytanie ojca, ale troszeczkę w innej sferze, bo po tym opisie, który przedstawiłem, no pierwszym, najważniejszym jest odpowiedź na pytanie, co Polska ma robić dla zachowania swojego bezpieczeństwa. No, jak najszybciej wzmocnić własną armię. Jak najszybciej wzmocnić siły obronne. A tak długo, póki nie będziemy w stanie zagwarantować własną armią bezpieczeństwa, doprowadzić do tego, by zwiększyć liczbę, czy w ogóle ukształtować siły obronne także sojuszników na terenie polskim. I to się w ciągu 6 miesięcy udało zrobić, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że w planie ani Platformy Obywatelskiej, ani nawet uprzednich planów w planach NATO nie było możliwości trwałego stacjonowania sił ani amerykańskich, ani natowskich na terenie flanki wschodniej. A później nawet, gdy to już zostało przełamane mniej więcej w lutym 2016 roku, ta uchwała Rady Ministrów NATO, w której miałem zaszczyt uczestniczyć, przełamała tę, że tak powiem, że będą już trwałe wojska rotacyjne, ale trwale obecne. Tyle, że z wyjątkiem Polski, o czym mało kto wówczas wiedział i bardzo długo podtrzymywano taką właśnie intencję, taką właśnie zasadę, że mogą być wojska we wszystkich krajach, byle nie w Polsce. Byle nie w Polsce. A co oczywiście wiązało się z presją rosyjską, to jest zupełnie jasne i nie trzeba tego szczególnie tłumaczyć. Opowiadam o tych nieznanych opinii publicznej dotychczas szczegółach, dlatego że żeby sobie zdać sprawę, jak wielki wysiłek, nie tylko organizacyjny, bo on jest oczywisty, prawda, i on był widoczny w związku ze szczytem NATO, ale także polityczny trzeba było włożyć, żeby uzyskać decyzję, która sprawia, że od lutego przyszłego roku w Polsce na trwałe będzie stacjonowało blisko 7 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych i NATO. To jest naprawdę taka liczba wyposażonych w najnowocześniejszy, ciężki sprzęt, bo ta brygada amerykańska to jest ciężka brygada, ale także batalion, który głównie będzie się składał z Amerykanów, chociaż także z Anglików, Rumunów i innych Kanadyjczyków, i innych żołnierzy, innych nacji, też będzie wyposażona w ciężki sprzęt. Jak wiele trzeba było walki politycznej, dyplomatycznej, międzynarodowej, w sytuacji, w której przeciwnicy byli także tutaj w Polsce, którym zależało na tym, żeby to się nie udało, którzy otwarcie to mówili, że na pewno się nie uda, nie będzie tego szczytu, nie przyjedzie pan prezydent Obama, wszystko się rozpadnie, nic nie załatwicie, będziemy sami i nie będzie możliwości i żadnej szansy na obronę. Otóż to jest pierwszy krok. Trzeba było doprowadzić do tego, że zanim wzmocnimy naszą armię, żebyśmy mieli na ten czas przynajmniej taką obronę. Ale fundamentem jest własna armia. Jeżeli nie będziemy mieli własnej, i to jak najszybciej, a przynajmniej 150-tysięcznej armii, to nie będziemy mogli zagwarantować Polakom minimum bezpieczeństwa. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Ja chcę doprowadzić do tego, żeby w przyszłym roku siły zbrojne Rzeczpospolitej liczyły co najmniej 130 tysięcy. Co najmniej 130 tysięcy. A po następnym roku, żebyśmy doszli do tego 150-tysięcznego minimum. Ja mówię o minimum, bo tak naprawdę skuteczne siły zbrojne powinny być jeszcze liczniejsze. I to jest sprawa pierwsza. Sprawa ukraińska jest bardzo ważną strategicznie kwestią, ale z punktu widzenia naszej skuteczności obrony własnego terytorium drugą, a nie pierwszą. Pierwszą jest siła zbrojna zdolna nas obronić sojusznikami lub także samodzielnie, do czego powinniśmy przecież, jak każde niepodległe państwo, dążyć, do czego powinniśmy przecież zmierzać. A jeżeli chodzi o współdziałanie z Ukraińcami, moim zdaniem w obronie niepodległości ukraińskiej ono nie ulega żadnej wątpliwości, ale też, trzeba też jasno powiedzieć, żadnej wątpliwości nie ulega obowiązek działania rządu i państwa polskiego na rzecz uznania i wyciągnięcia wszystkich konsekwencji przez państwo ukraińskie z ludobójstwa, jakiego dokonano na Polakach w czasie II wojny światowej. I to jest w ogóle dla mnie poza dyskusją, bo w tej sprawie nie ma co dyskutować. A więc to są dwa kierunki działań, bardzo trudne do pogodzenia, bardzo trudne, zarówno ze względów emocjonalnych, jak i w wymiarze dyplomatyczno-politycznym. No ale też trzeba sobie zdawać sprawę z realnego stanu rzeczy. A Ukraina rzeczywiście bardzo potrzebuje wsparcia Polski, bo chociaż nie jest ono w wymiarze finansowym i organizacyjnym, a to się da przeliczyć na pieniądze, najważniejsze w tym pakiecie pomocy, jaki otrzymuje Ukraina, to wiadomo, że bez wsparcia Polski nie jest możliwa pomoc Zachodu dla utrzymania niepodległości Ukrainy. Stanowisko Polski jest w tej sprawie absolutnie fundamentalne. I to trzeba też bardzo jasno Ukraińcom mówić. I trzeba też jasno mówić, że w naszych dramatycznych stosunkach, dramatycznych z punktu widzenia działania Ukraińców przeciwko Polakom, są też elementy, które nas łączą. To jest między innymi rok 20. To jest między innymi właśnie walka generała Petruri z jego oddziałów wraz z wojskami polskimi przeciwko bolszewikom w roku 1920. Dowódca ukraiński był komendantem Zamościa bronionego przeciwko Stalinowi, przeciwko wojskom dowodzonym przez Stalina. Warto o tym pamiętać. Ale i po 1945 roku były też takie momenty. To jest między innymi umowa, jaką podpisał inspektor WiN-u, pan pułkownik Gołębiowski z UPA, na tamtym terenie, gwarantując sobie wzajemnie współpracę i zawieszenie broni, czy też pokój między tymi dwoma formacjami, celem wspólnego zwalczania okupacji sowieckiej. Mało znany epizod tamtych czasów, a warty przypomnienia. Miałem szczęście rozmawiania, znałem pułkownika Gołębiowskiego. To wielki człowiek, choć bardzo niski wzrostem, ale duchem naprawdę wielki, wielki patriota Polski. Dzisiaj by go nazwano na pewno nacjonalistą, ale w tamtych uwarunkowaniach, choć było to przecież 2 lata po ludobójstwie wołyńskim, a więc to świeżość na tamtym terenie tego dramatu była niezwykła. Umiał znaleźć wspólny język ze względu na polską rację stanu. Jeżeli on wtedy umiał, my dzisiaj też będziemy potrafili, zawsze stawiając nasz interes narodowy jako naczelny.
Panie ministrze, a czy w dającym się przewidzieć czasie jest możliwe wejście, uwikłanie, jakkolwiek na to popatrzymy, Polski w jakiś konflikt zbrojny, który byłby przy naszych granicach, nie daj Boże, w naszych granicach. Tak ludzie zaczęli dzisiaj poważniej mówić słowo wojna, modlą się coraz częściej o pokój. Ta modlitwa w kościołach jest obecna w intencjach,
dzięki
także
Bogu,
na naszej antenie. Bo gdzieś okazuje się, że pokój, jak mówił święty Jan Paweł II, wolność, no, może nie być dana raz na zawsze. Po 70 latach od tego tragicznego, od tragicznej II wojny światowej.
No, nie ma wątpliwości, że znajdujemy się w zupełnie nowej sytuacji geopolitycznej. Co tego od momentu, tak naprawdę to od 10 kwietnia 2010 roku. Wtedy już władze Rzeczypospolitej powinny zrozumieć, że znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Niestety ówcześnie rządzący no albo byli tak głupi, albo mieli jakiś zupełnie spaczony punkt widzenia na polską rację stanu, jeśli w ogóle rozumieli to pojęcie. W każdym razie to było wydarzenie, którego bez względu na to, jak się traktowało, jaki był stosunek polityczny do tych ludzi, którzy tam polegli, do pana prezydenta Kaczyńskiego i do innych osób, to nie o to chodzi. Skala tego wydarzenia była taka, że tylko człowiek jakiś zaczadziały, naprawdę zaczadziały, mógł nie rozumieć, że ono zwiastuje zupełną zmianę sytuacji politycznej także i geopolitycznej także Polski. No i tak się rzeczywiście stało. Od tego momentu wydarzenia idą w stronę coraz większej zmiany, coraz większego podważenia stabilizacji geopolitycznej w Europie. Tak rzeczywiście jest. Trzeba znajdować nowe rozwiązania i ta myśl, która towarzyszyła a już wielkim politykom okresu przedwojennego, II Rzeczypospolitej, ale także polskiej formacji niepodległościowej, przynajmniej od lat 70. odbudowania sojuszu środkowoeuropejskiego między Odrą a Kaukazem, między Bałtykiem a Adriatykiem i Morzem Czarnym. To jest, taki sojusz jest, jego odbudowa jest szansą na rzeczywistą stabilizację w Europie i gwarancję pokoju dla Polski. Ojciec mnie pyta, czy jest możliwe uwikłanie Polski przy granicach, czy w granicach. No, może słowo uwikłanie nie jest tutaj najlepsze, bo my przecież w żadnym wypadku nie chcemy angażować się w żadną wojnę, no ale też zaatakowani na pewno musimy się bronić. No co do tego przecież wątpliwości żadnej nie ma. Dzięki Bogu posiadamy już narzędzia w postaci wspólnych armii całego NATO na naszych granicach już za kilka miesięcy. bardzo wiele będzie zależało od podtrzymania tej determinacji przez Stany Zjednoczone po wyborach, które nastąpią w najbliższej jesieni. To będzie jeden z kluczowych elementów do odpowiedzi na ojca pytanie, ale też wysiłki, jakie dzisiaj czyni pan prezydent, pani premier, pan prezes Kaczyński, dla utrwalenia i wzmocnienia tego sojuszu środkowoeuropejskiego, póki nie będzie rozstrzygnięcia w tym wymiarze także pozaeuropejskim, muszą być intensyfikowane. I są ci ludzie, naprawdę codziennie pracują. Ilość podróży i spotkań, jakie wykonują, i ich realne efekty dają szansę, że pokój zostanie utrzymany. Bo jest on we wspólnym interesie wszystkich państw właśnie, kiedyś mówiono Międzymorza, prawda, różnie tę konstrukcję nazywano, ale tych, których łączy wspólny interes niedania się uwikłania właśnie w konflikty rosyjsko-niemieckie, czy ewentualną współpracę rosyjsko-niemiecką, czy inne geopolityczne zawirowania. Nas łączy nie tylko doświadczenie totalitarnej okupacji sprzed iluś lat, ale także świadomość, że ta zewnętrzna agresja jest dla nas śmiertelnym zagrożeniem i że razem się tylko jesteśmy w stanie przeciwko niej obronić.
A jakim zagrożeniem dla nas jest ISIS? Czytam we wczorajszej depeszy niemieckiej agencji prasowej DPA z Brukseli, że planowane wsparcie przez NATO walki z Państwem Islamskim odbędzie się zapewne kosztem kontroli obszaru powietrznego w Europie Wschodniej i Środkowej.
Proszę, najpierw chciałbym powiedzieć, taką deklarację złożyć. Ja bardzo poważam wszystkie agencje prasowe, a w szczególności tą, którą ojciec wymienił, i w żadnym wypadku wszystko, co teraz powiem, nie dotyczy tej agencji w żaden sposób. No, ale musimy sobie zdawać sprawę, że od dłuższego czasu żyjemy w świecie, w którym nie tylko karabiny, nie tylko rakiety, nie tylko bomby, ale także informacja lub dezinformacja jest nie mniej skutecznym narzędziem, czasami wymierzonym przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu danego narodu i danego państwa.
Czyli nawet jak naprzeciwko siebie nie stoją czołgi, to wojna informacyjna i tak się toczy.
To wojna informacyjna trwa i to jest doświadczenie, no, zwłaszcza ostatnich 20 lat, tak dojmujące, że znaczy, trudno go nie zauważyć, o tak bym powiedział. Wystarczy poczytać kilka portali, które się po polsku ukazują w Polsce, żeby zobaczyć, co to jest wojna informacyjna. Są takie portale, w których żadnego dnia nie ma dobrej informacji o Polsce, są wyłącznie złe. Wyłącznie. Znaczy, nawet jeżeli coś jednostkowo dobrego się zdarzy, to wobec jednej dobrej informacji musi być co najmniej 5 informacji, które pokazują Polskę w najgorszym możliwym świetle. No trudno, jeżeli to się dzieje 10 latami całymi, trudno uznać, że to jest zupełny przypadek. Tak samo bywa z podawaniem informacji przez agencje międzynarodowe. Są państwa, które nie są Polsce przychylne, są agencje prasowe, które realizują po prostu interes własnego państwa, nawet jeśli są prywatne, a czasami to są państwowe agencje i w związku z tym mnożą informacje mające doprowadzić do zachwiania jakby pewnego stabilnego oglądu rzeczywistości politycznej. Ja mogę powiedzieć tyle, w związku z tą informacją nie ma jakichkolwiek przesłanek, jakichkolwiek oznak. A nie należę do ludzi łatwowiernych i dysponuję jako minister obrony narodowej dosyć rozbudowanym aparatem informacyjnym, tak bym powiedział, żeby uznać, że ta informacja przedstawia wiarygodną perspektywę wydarzeń. To znaczy, że osłona przeciwlotnicza Polski i flanki wschodniej miałaby zostać zdjęta ze względu na walki w Syrii czy w Iraku. To po prostu jest nieprawda.
A czy ISIS jest dla nas zagrożeniem?
ISIS jest dla nas pewnego rodzaju zagrożeniem, związanym z też nową formą walki, jakim okazało się wiele narodów było zszokowanych tym nowym użyciem tego nowego narzędzia, jakim okazały się migracje. My przeżyliśmy przecież w ciągu ostatnich 2 lat wielką rewolucję z punktu widzenia taktyki walki. Oto użyto już nie tylko bomb, nie tylko karabinów, nie tylko dezinformacji, nie tylko ataku na przykład na systemy łącznościowe, czyli cyberataku, nie tylko wojny hybrydowej, za którą zwykle uważa się działanie dywersantów, jak specnazu i różnych tego typu grup podszywających się pod ludność miejscową i udających, że tworzą niepodległe państwa i proszą o pomoc zewnętrznego agresora, więc nie tylko to, ale także została użyta siła, o której rzeczywiście dotychczas w historii wojskowości raczej nie myślano, że to jest możliwe, a ją użyto. Gigantyczną falę migracji, no z pewnością świadomie wzmaganą właśnie przez ten twór, który nazywa się państwem islamskim, czy też przez to ugrupowanie terrorystyczne, które nazywa się państwem islamskim. Ja przepraszam, nie chcę zagadywać, ale muszę tutaj koniecznie o jednej rzeczy powiedzieć, bo ona jest uwikłana w szerszy kontekst problemów. Otóż zwykle się kojarzy i przedstawia to państwo, ono samo taką flagę wywiesiło, że jest państwem religijnym. I to religijnym przez odwoływanie się do islamu, prawda? Że jest państwem islamskim rzeczywiście. No ale narzędzia, których używa to państwo islamskie, a raczej kojarzy się z narzędziami, jakie używali komuniści w swoich działaniach terrorystycznych w latach 60. w Europie. Mało kto już pamięta, trzeba mieć tyle lat i zajmować się tą problematyką tak długo jak ja, żeby pamiętać, jak mordowano Aldi Moro, jak to wyglądało. Jak zachowywali się ludzie z bojówek komunistycznych, bo tak to chyba czy terrorystyczno-komunistycznych, Bader-Meinhof. Przecież oni operowali nie tylko w ten sposób, czy jak tak zwana grupa Carlosa działała, czy jak działano w Kolumbii tak zwana partyzantka wiejska. To nie było często tak, że działano tylko poprzez uderzenia zbrojne, mordując kogoś. Mordowano ludzi widowiskowo. Mordowano tak, żeby strach oddziaływał, żeby morderstwo było tak okrutne, a męczeństwo, tutaj nawiązuje do Aldi Moro, tak straszliwe, żeby wszyscy widzieli, że to jest siła nieobliczalna, zdolna do absolutnie niekontrolowanego odruchu bestialstwa wobec wszystkich naokoło. I to, co się nazywa państwem islamskim, ta grupa terrorystyczna, stosuje zwielokrotnioną, ale tę samą zasadę. Oni chcą rządzić strachem okrucieństwa. Bez takiego okrucieństwa, jakiego poza obozami zagłady świat nie widział. I moim zdaniem tutaj można naprawdę głęboko się zastanowić, czy źródłem tego jest islam, czy źródłem tego jest zupełnie inna ideologia i inna taktyka walki, z jaką mamy do czynienia mniej więcej od 1917 roku.
22:48 już. Zaprosimy naszych telewidzów, słuchaczy do rozmów. Pan minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz dzisiaj jest naszym gościem. Zapraszamy państwa. 657-0011 to numer dla telewidzów z Polski Północnej. 657-0012 południa. 657-0013 i 14 dla zagranicy. I 2 numery telefonii w naszej rodzinie. 536-600-300. 536-600-400. Czekamy na państwa. A ja nie mogę nie zapytać jeszcze, panie ministrze, o polskie misje wojskowe. Pan minister był ostatnio w Kuwejcie.
I w Afganistanie też.
I w Afganistanie. Mówił pan...
We wszystkich bazach polskich w Afganistanie, a później w Kuwejcie.
I pan minister
przed świętem
Wojska Polskiego. Mówił pan minister, że jesteście częścią narodowego i żołnierskiego wysiłku na rzecz bezpieczeństwa Polski. Gdyby pan miał zdefiniować, czemu służą te misje zagraniczne i w ogóle gdzie my jako Polacy, jako polskie wojsko jesteśmy?
Jeśli chodzi o Afganistan, to warto sobie zdawać sprawę, że corocznie z Afganistanu do Europy przedostawało się ponad 300 tysięcy migrantów. Polscy żołnierze, którzy nie walczą tam, tylko służą jako siły wspierające, uczące armię afgańską i policję afgańską. Oni są doradcami, oni trenują te wojska, oni je szkolą, oni pokazują, w jaki sposób rozwiązywać różne problemy, a poprzez stabilizację państwa afgańskiego przyczyniają się do zmniejszania nacisku migracji na Polskę. W sposób oczywisty. A stabilny Afganistan to mniejsza szansa skierowania fali migracyjnej na Polskę. I to samo dotyczy Kuwejtu i obecności naszych lotników, bo to chodzi o 4 F-16, którzy też nie biorą udziału w tak zwanych działaniach kinetycznych, czyli w walkach bezpośrednich, tylko wspierają informacyjnie sojuszników. Ich misje są rozpoznawczo informacyjne, a nie kinetyczne. Rozbicie i zlikwidowanie tego tworu, który posługując się strachem, wywołuje migracje mające zalać i zniszczyć Europę, jest w głębokim interesie polskim. Ale trzeba też powiedzieć coś innego i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Oczywiście w polityce nie ma, a nikt nie rozmawia na zasadzie i nikt nie stawia tak sprawy, ty pomożesz mnie, ja pomogę tobie, no ale trzeba mieć świadomość, iż fakt, że mogłem powiedzieć w rozmowach z naszymi sojusznikami, my chcemy, bo potrzebujemy jak powietrza waszych wojsk i waszej pomocy na flance wschodniej, ale rozumiemy, że wy Włosi, wy Grecy także macie prawo czuć się zagrożeni przez terroryzm i falę migracyjną rozlewającą się z Syrii i Iraku. Więc my, widząc to, my wam tam pomożemy. Że takie stawianie sprawy było istotnym elementem sukcesu naszych rozmów o wojska NATO na flance wschodniej. To trzeba też mieć świadomość. I misja tych żołnierzy tam jest w związku z tym, że tak powiem, jest elementem tego sukcesu i elementem bezpieczeństwa Polski wyrażającego się w stacjonowaniu sojuszniczych wojsk na naszych wschodnich granicach.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja dzwonię z Grudziądza, ale tak, bo mam i pytanie takie nurtujące mnie, ale ja chcę jeszcze i wyjaśnić, że do końca lat 50. mieszkałem w okolicach Chojnic, Tucholi i Śliwic, tam gdzie oddział Łupaszki był, zrobił tam porządek, jak ja to i w rodzinie umie się mówiło. I myśmy, ja należałem do Komitetu Obywatelskiego i chcieliśmy w 80-tych latach.
Tak, ja pamiętam Komitet Obywatelski.
I chcieliśmy tablicę tam wystawić żołnierzom Łupaszki. To tamten jeszcze druga strona powiedzieli, a oni zamordowali dwóch ubowców i czterech i ranili. Ale ja mam inne pytanie. Czy ja dobrze zrozumiałem kazanie biskupa Głudzia, że Inka przed tym egzekucyjnym szwadronem ona nie została przez tych żołnierzy zgładzona, tylko indywidualnie ją ktoś zastrzelił, ta osoba tam awansowała do majora. Czy ja to dobrze tak zrozumiałem?
Dziękujemy panie Dominiku za pytanie. Tak, tak właśnie.
Tak, dokładnie ksiądz arcybiskup przywołał relację księdza Prusaka. Nazwisku Prusak, a który był spowiednikiem zarówno Inki, jak i Zagończyka i później uczestniczył, to jest sformułowanie, był świadkiem tego morderstwa. I dokładnie tak one brzmiały, jak ksiądz arcybiskup to przytoczył i jak pan to zrozumiał. Jest takie domniemanie, że ci żołnierze, choć służyli Sowietom, to mieli tyle polskiego w sobie ducha i wstydu, że tak strzelili, żeby ich nie trafić. Tak strzelili, żeby Inki nie trafić po prostu. I dowodzący egzekucją, funkcjonariusz UB przedtem zresztą, i dlatego ja się tak wzdragam przeciwko przypisywaniu mu polskości, bo on przyszedł do UB z NKWD, czyli z
Franciszek Sawicki,
czyli z formacji sowieckiej wprost, więc tu... No w każdym razie, że on zresztą z takimi okrzykami bardzo brutalnymi i podłymi zastrzelił panią porucznik.
Ta komenda brzmiała też z podań księdza Prusaka po zdrajcach narodu polskiego ognia.
Ognia. Tak, no to jest takie nieudolne tłumaczenie z rosyjskiego na polski, zgadza się.
Ale jak
rusycyzm po prostu.
Ale jak te dwa, panie ministrze, też te dwa okrzyki, bo przecież dowódca plutonu też krzyknął, po zdrajcach narodu polskiego ognia i z drugiej strony niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko, jak dodała jeszcze Inka, jak one z sobą bardzo kontrastują i jak po prostu aż łza się w oku kręci, kiedy dzisiaj właśnie ten okrzyk niech żyje Polska wznosiły polskie władze, choćby w osobie pana ministra, ale także ludzie, którzy przyszli oddać cześć bohaterom i utożsamić się z nimi.
To prawda, dlatego że Inka, oni oboje oddali istotę rzeczy w tym swoim okrzyku, a też ta istota rzeczy została przez nich oddana, wyrażona w sytuacji najbardziej skrajnej, jakiej każdy człowiek może doznać, może doświadczyć, prawda? Więc to jest sama istota naszego odczuwania patriotyzmu. Niech żyje Polska. Więc ten okrzyk od tego czasu naprawdę i tak powinien być przyjęty. Mam nadzieję, że tak będzie przez polską młodzież przyjęty jako takie święte wyznanie wiary polskiej.
Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Wadowicz. Chciałoby się dużo powiedzieć. No, byłem kiedyś starszym technikiem samolotu Su-22 w 8 eskadrze w Mirosławcu. Na pewno pan
jeszcze latają.
Minister wie.
I
chciałem w pierwszych słowach powiedzieć tylko tyle. Jestem już 17 rok na emeryturze, ale po raz pierwszy w życiu jestem dumny z takiego ministra obrony narodowej. Mało tego, chciałem podziękować w imieniu polskich młodych żołnierzy, w imieniu tych wszystkich, którzy są w Kuwejcie. Tam jest akurat mój syn też. Z 10 eskadry, zresztą pan minister miał okazję z przyjemnością podobno rozmawiać przy odprawie, kiedy przed wylotem i tak dalej. I po prostu on i jego koledzy po raz pierwszy, nawet kilka miesięcy temu, mówili, że nareszcie mają kogoś, z czego są dumni, że są dobrze kierowani, dobrze dowodzeni. To chciałem powiedzieć, a w ogóle to wszystko chciałoby się jeszcze więcej coś. No, jestem dumny i po prostu, panie ministrze, tak trzymać, nie trzeba psuć. Boże, no niech was Bóg błogosławi. Modlę się za prezydenta, za panią premier, cały rząd i za tych wszystkich, którzy są oportunistami. ale chwała Bogu, że w moim życiu Bóg na mojej drodze jeszcze mi dał coś takiego do przeżycia, że nadzieję, którą wy stanowicie jako nowy rząd, no a musimy być silni, bo pan minister wie, o czym ja mówię i to jest właśnie bezpieczeństwo tych najsłabszych. Może chciałoby się jeszcze coś więcej powiedzieć, ale chciałem wszystkich pozdrowić i mam nadzieję, bo wiem, że w Kuwejcie na internecie też słuchają Radia Maria. Także chciałbym, żeby wiedzieli, że nie są sami, że są zawierzani w modlitwach, że to, co robią, robią wielką sprawę dla wszystkich nas malutkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica i szczęść Boże.
Teraz i Chrystus zawsze. Bardzo. Dziękujemy Panie Krzysztofie.
Panie Bogiem, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za te miłe słowa, ale najważniejsze jest to, że zawarte były w nich także pozdrowienia dla polskich lotników, polskich żołnierzy w Kuwejcie. Za to serdecznie dziękuję, bo trzeba sobie zdawać sprawę, po pierwsze, że ta misja mimo wszystko niesie w sobie element niebezpieczeństwa. Tak zawsze jest i nie ma tu co udawać, że tak nie jest. Jest bardzo trudna i wymagająca, a oni sprawiają się no, rewelacyjnie. Po prostu muszę panu powiedzieć i państwu wszystkim, rozmawiałem z nimi dosyć długo, rzeczywiście rewelacyjnie i duch żołnierski w nich jest tak silny, że musiałem ich powstrzymywać, muszę się do tego przyznać. Być może trudno jest to uwierzyć, ale naprawdę musiałem polskich żołnierzy powstrzymywać, bo chcieliby robić jeszcze dużo, dużo więcej ponad to, co jest konieczne. A obowiązkiem naszym jest no, każdą kroplę krwi polskiego żołnierza cenić ponad wszystko i nigdy nie pozwalać na to, by żołnierzy polskich narażać ponad miarę. Żołnierze w Afganistanie, żołnierze w Kuwejcie, ale także ci, którzy są na Bałkanach, w Bośni i Hercegowinie, w Prisztinie, w Kosowie, naprawdę dają z siebie wszystko i możemy być naprawdę z polskich żołnierzy dumni. Jeżeli będą tylko dobrze dowodzeni, a kadra jest też coraz lepsza, jeżeli, a mam nadzieję, że będą możliwe, dostateczne zasoby finansowe, żeby im tę służbę uczynić naprawdę możliwą do realizowania w najnowocześniejszy sposób, to Polska będzie bezpieczna.
Mamy kolejny telefon. Halo, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam pana ministra.
Witam.
Chciałbym w pierwszych słowach serdecznie pozdrowić i poprzeć słowo mojego poprzednika. Również jestem serdecznie, jak to powiedzieć, no bardzo dumny jestem z naszego rządu, a przede wszystkim z pana ministra, że uczynił naszą armię w jakiś inny sposób, usprawnił ją, a przede wszystkim stawiałem się za szeregowymi, którzy tak długo czekali na tą ustawę, która zniosła te 12 lat. I mam takie pytanie właśnie nawiązując do tej zmiany w ustawie. Dlaczego szeregowi dalej odchodzą z armii, chociaż jest to zniesione, a druga sprawa jest, słyszeliśmy niedawno o, miała być misja kolejna polskiej armii, prawdopodobnie w Bułgarii. Jak to będzie z tą misją? Czy w ogóle coś z tego wyjdzie? Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy pani Karolu
wzajemnie. Szczęść
Boże. Szczęść Boże. Dobranoc. Dobranoc.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję za miłe słowa i za pytania. Jeżeli chodzi o tę poprawę w armii, to trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że bardzo dużo jest do zrobienia. Naprawdę bardzo dużo jest jeszcze przed nami. Musimy dokonać przecież dyslokacji wojsk polskich, musimy dokonać bardzo istotnej zmiany, jeśli chodzi o sprzęt. Przede wszystkim musimy przygotować się na głęboką zmianę, jaką nie tylko armii, ale całemu organizmowi państwowemu przyniesie stałe stacjonowanie tak dużej liczby żołnierzy z innych państw. Przecież ci żołnierze będą się przemieszczali nieustannie. Przecież to zmieni relacje w danych miejscowościach, w których oni będą stacjonowali. Więc tutaj też będą bardzo istotne zmiany, niezbędne zmiany. Będą także związane z powiększeniem Armii Polskiej. Więc tutaj czeka nas olbrzymia jeszcze praca. Jeżeli chodzi o misję w Bułgarii. Ja sądzę, że pan ma jakiś związek z lotnictwem, dlatego, bo to chodzi o air policing, czyli krótko mówiąc o misję lotniczą związaną z ochroną nieba nad Bułgarią i Rumunią, tak jak taka misja jest realizowana przez polskie lotnictwo odnośnie państw bałtyckich. A ta misja będzie zrealizowana na pewno przynajmniej w wymiarze rumuńskim, ale myślę, że też bułgarskim, począwszy od jesieni bieżącego roku. Więc tutaj chcę to potwierdzić. Nic się nie zmieniło w tej sprawie i proszę, tak powiem, plotek nie słuchać. O, tak bym powiedział, bo też bywa tak, że w wojsku jak nie ma... No, plotka jest bardzo istotnym elementem destabilizacji, a więc misja air policing w Rumunii na pewno będzie na południu, na południowej flance na pewno będzie realizowana. Jeżeli chodzi o odejścia szeregowych, to zapewne odwołuje się pan do tych decyzji, jakie zostały podjęte przez szeregowych jeszcze zanim ustawa weszła w życie, jeszcze przy funkcjonowaniu poprzedniego rządu. Już wtedy podejmowali niektórzy szeregowi decyzje, no i później ich nie wycofali zapewne ze względów biurokratycznych. I taka pewna grupa szeregowych odeszła jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy. Od tego momentu to zjawisko zostało zatrzymane, więc okazało się, że ta działanie jest skuteczne i ta najbardziej wartościowa grupa żołnierzy, bo szeregowy po 12 latach to naprawdę jest wysoko wykwalifikowany żołnierz, który jest bardzo wartościowy dla armii, a w cywilu jego możliwości po 12 latach służby już są nieporównanie mniejsze, także mniejsze są możliwości zatrudnienia i stabilnego utrzymywania rodziny. A więc to ustabilizowało bardzo armię i ustabilizowało sytuację tej grupy ludzi. Dziękuję za miłe słowa pod moim osobiście adresem. Mam nadzieję, że będę tak działał, że będzie pan mógł je powtórzyć na przykład za rok.
Także pan prezydent z okazji Święta Wojska Polskiego podpisał rozporządzenie, które od początku przyszłego roku podwyższa wskaźnik, według którego obliczane jest przeciętne uposażenie żołnierzy. To też służba ojczyźnie, ale równocześnie służba, która powinna być doceniona.
To jest zupełnie oczywiste. Ja dużo włożyłem trudu, żeby to rozporządzenie powstało. Ono przeszło przez rząd, zostało zaaprobowane, podpisane przez panią premier, więc trudno sobie wyobrazić, żeby mogło nie zostać zrealizowane. Zresztą tutaj nie ma problemu budżetowego, bo to się dzieje w ramach istniejącego i zapowiadanego budżetu. To nie wymaga zwiększenia liczby pieniędzy przeznaczonych na wojsko, tylko przemieszczenia w ramach istniejącego budżetu. W związku z tym cieszę się, że ten podpis pana prezydenta jest i że możemy powiedzieć polskim żołnierzom, że nie tylko zwiększamy armię, ale także gwarantujemy im pewne minimum stabilizacji finansowej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Warszawy, moje imię Jadwiga. Jestem bardzo dumna z takiego ministra. W ogóle jestem tak wzruszona, że nie wiem, czy sobie poradzę z mówieniem, ale to jest tak wspaniały człowiek, że jak go słyszę, to bym słuchała całą noc. I po prostu w ogóle jestem wzruszona tym, że tak prowadzi do sprawiedliwości. Jestem też dumna z ojca Rydzyka, który doprowadził do tego, że możemy oglądać i słuchać te słowa, które mówi tak wielki człowiek. I chciałam powiedzieć, że zginął mi mąż na misjach w Kambodży. Zginął w 92 roku, kiedy zmienił się ustrój. Do tej pory sprawa niewyjaśniona, która nawet była w sądzie. Powiedziano tak jak o generale Błasiku, że pani mecenas powiedziała, że był pod wpływem alkoholu. Do tej pory starałam się, nikt po prostu nie chce ze mną rozmawiać. No bo kiedyś generał powiedział, że przyjdzie odszkodowanie, ale nie dla mnie, tylko dla wojska. I myślę, że w roku miłosierdzia Pan Bóg mnie tak poprowadził, bo właśnie wróciłam z Częstochowy, że dodzwoniłam się i że mogę rozmawiać z tak wspaniałym człowiekiem, jakim jest nasz minister. Halo?
Tak, słyszymy Pani Jadwigo.
Słuchamy.
Ja po prostu nie wiem, ja nic nie słyszę. Z tego wrażenia, z tego przeżycia, że się dodzwoniłam, że w ogóle mogłam cokolwiek powiedzieć do tego tak wspaniałego człowieka. Myślę, że to, co mnie spotkało w życiu, teraz zainteresuje pana ministra też, bo do pana ministra nie jest tak prosto się dodzwonić, żeby powiedzieć to, co boli, a mnie udało się dzisiaj to zrobić.
Dziękujemy pani Jadwigo. Pani
bardzo ministrze. Dziękuję pani Jadwigo za te słowa i no, gdy pani się głos łamał, to i ja odczuwałem i pani tragedię, o której pani mówi, i wzruszenie, którą panią ogarnia, więc proszę mieć świadomość, że jesteśmy i staramy się być przy pani, a w sprawie dramatu pani męża bardzo proszę, żeby pani skierowała list na ulicę Klonową 1 w Warszawie, Ministerstwo Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz, do rąk własnych. Dobrze? Bardzo proszę skierować taki list. Ja go na pewno otrzymam i wtedy nadam tej sprawie bieg. Zobaczymy, jak ona wygląda i co w niej można zrobić. Jeżeli wygląda to, jak pani mówi, no to oczywiście należy się pani odszkodowanie. To jest zupełnie oczywiste, ale przede wszystkim bardzo bym prosił o podanie podstawowych danych, informacji, tak żebym mógł zacząć w tej sprawie działać. Przez list będzie prościej niż telefonicznie, bo rzeczywiście bywam trudno uchwytny telefonicznie. To jest prawda, a muszę się pani na koniec pochwalić, że nawet dzisiaj mam zdjęcie razem z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, więc to jeszcze wzmacnia ten element, który pani opisała w swojej wypowiedzi, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję panie ministrze. Przypomnę państwu, że dzwonimy dzisiaj wyjątkowo o tej porze do telewizji Trwam, to znaczy numery 657 00 11, 657 00 12, dwa numery dla telefonujących z zagranicy 657 00 13 i 14, a także dwa numery dla tych z państwa, którzy korzystają z sieci w naszej rodzinie. One są bezpłatne wówczas. 536 600 300, 536 600 400. Słuchamy Radio Maryja, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Radomska. Witam serdecznie ojca prowadzącego. Witam serdecznie pana ministra. Szczególnie jestem zauroczony pierwszą częścią audycji, w której pan minister i ojciec prowadzący wspominali o pogrzebie, które jest symboliczne dla rzeczywistości naszej polskiej, którą chciałbym, żebyśmy mogli nazwać wreszcie czwartą Rzeczypospolitą. Natomiast chciałbym odnieść się do innej rzeczywistości, mianowicie do problemu prawnego załatwienia spraw związanych z renegatami, którzy są winni temu nieszczęściu, jakie nastało po 1935 roku, po 1934 generalnie. za tych zdrajców, o których pan minister mówił podczas swojego przemówienia na pogrzebie. Co z generałem Jaruzelskim? Dlaczego jeszcze jest generałem? Co z generałem Kiszczakiem? Dlaczego nadal jest generałem? To wymaga, to nie chodzi o Dzień Teure, tylko o zwykły element sprawiedliwości. Renegaci nie mogą być hołdowani jako i pobierać ich rodziny tak wielkie emerytury. To jest sprawa dosyć chyba istotna i ważna dla sprawiedliwości dziejowej. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Andrzeju, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja chcę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia te słowa, to co pan mówi zostało też przesądzone dzisiaj, a poprzez słowa pana prezydenta, który jasno nazwał takich ludzi odpowiedzialnych za śmierć polskich patriotów, bo o takiej sytuacji mówimy, a zdrajcami. To wprost zostało
powiedziane.
A to musi mieć swoje także konsekwencje prawne. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. To będzie zapewne trudne, to zapewne będzie uwikłane w jakieś dążenia różnych środowisk do spolityzowania tego, do przedstawienia tego w kategoriach nie narodowo-państwowych, w jakich należy na to patrzeć, a tylko będzie się próbowało z tego zrobić element pewnej rozgrywki politycznej. Ale ma pan rację, nie jest to tylko kwestia chociaż przede wszystkim sprawiedliwości, ale także podstawowego ładu moralnego, który w państwie, a zwłaszcza w armii, musi panować, bo armia nie znosi niejasności moralnej i takiego wewnętrznego nieporządku, nieładu i braku jasności, co jest prawdą, a co jest kłamstwem, co jest honorem, a co jest dyshonorem, co jest zdradą, a co jest bohaterstwem. Te pojęcia muszą być przekładalne na zachowania w sposób absolutnie jednoznaczny, inaczej armia się rozpada.
To rozwinę jeszcze o tyle temat choćby o Aleje Zasłużonych na Powązkach. No niedawny napis, ale czy na przykład mogłyby pojawić się jakieś tabliczki z informacjami, kto to jest Bierut, który ma tak potężne mauzoleum, kto to jest inny kat Polski, właśnie żeby nawet gdy, mam nadzieję, Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z MON-em, z innymi ministerstwami będzie więcej prowadziło takich zajęć w terenie dla młodzieży, gdzie będą nasze nekropolie też odwiedzane, różne miejsca odwiedzane, no, żeby młodzież eksplicite wiedziała, mogła przeczytać.
No, to jest pewna formuła, na którą muszę się zastanowić, którą ojciec teraz przywołał. Ja nie mam do końca jasności, jeżeli chodzi o moją wyobraźnię, czy to jest właściwy kierunek działania, bo jednak ona w sobie zawiera taką sprzeczność wewnętrzną, jak ojciec pamięta ten, no słusznie nazwany mauzoleum, tę budowlę, bo to jest mauzoleum, a w istocie, no to tabliczka na nim mówiąca, kim naprawdę był człowiek, któremu ta budowla jest poświęcona, sprawiałaby, że w ogóle oglądający nie miałby możliwości zrozumienia, co w takim razie ogląda, bo jeżeli jest to kat polski, to dlaczego w centrum najświętszego miejsca w Polsce, jakim są Powązki Wojskowe, bo to są przecież Powązki Wojskowe, a znajduje się taka budowla. A moim zdaniem z całym szacunkiem dla ludzkiej strony tej całej problematyki, a szacunek każdemu zmarłemu się należy bez względu na to, jakim był zbrodniarzem, miejsce tych szczątków nie jest tam. Nie jest tam. Tak po prostu najnormalniej w świecie i żaden naród szanujący się długo takiej sytuacji nie może tolerować.
Czyli pan minister idzie jeszcze dalej?
Nie, to nie jest dalej. Znaczy po prostu nie widzę możliwości tak naprawdę, żebyśmy na dalszą metę taką akceptowali sytuację, w której ludzie, którzy służyli okupantom, mieli pomniki chwały w miejscu, gdzie leżą polscy bohaterowie przez nich zamęczeni.
Dodajmy od razu z poszanowaniem szczątek
zmarłego. To jest absolutnie fundament, bezdyskusyjny.
Za chwilę w tej wojnie informacyjnej pojawią się.
Trzeba się z tym liczyć, ale powtarzam jeszcze raz. Szacunek dla śmierci i dla zmarłego jest elementem cywilizacji i kultury chrześcijańskiej, polskiej. Był, jest i będzie zawsze, ale to jest co innego, a czym innym jest podkładanie pod to wywyższania i czynienia symbolu chwały z szczątków ludzi, którzy byli zdrajcami.
Prosimy bardzo, halo.
Halo?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Niemiec, mam na imię Sławek z okolicy Düsseldorfu. Przede wszystkim chciałem podziękować panu ministrowi i całemu rządowi, który w tej chwili od października 2015 roku rządzi w Polsce, za to, co robią dla Polski, za to, co robią dla Polski i Polaków w Polsce, ale także za to, co robią dla nas, Polaków mieszkających za granicą, bo dzięki ich działalności, ich ciężkiej pracy dla naszej ojczyzny, nam jest tutaj łatwiej przekonywać innych do tego, że Polska jest pięknym i wspaniałym krajem. Chciałem zapytać o parę rzeczy pana ministra, ale w czasie słuchania audycji już pan minister odpowiedział o Powązki, o Aleje Zasłużonych, ale żeby jeszcze krótko ten temat poruszyć, chciałem zapytać, chociaż domyślam się, że jest taki plan lub wkrótce ktoś się tym zainteresuje. Jak wygląda współpraca?
Panie Sławku, chyba padło nam połączenie, zatem może jeszcze raz uda się panu dodzwonić i pytanie zadać. A ja w takim razie przy tej okazji zapytam pana ministra o przemysł, bo jest żołnierz, ale żołnierz musi być doposażony, musi mieć możliwości walki, obrony, ćwiczeń. Jak wygląda przemysł zbrojeniowy?
No, będzie to można pokazać i zobaczyć. Będzie to można zobaczyć już niedługo, bo 5-7 września odbywają się doroczne, wielkie, jedne z największych w Europie targi zbrojeniowe, na których w Kielcach, na których polski przemysł, Polska Grupa Zbrojeniowa i zakłady wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a jest to kilkadziesiąt zakładów naprawdę na bardzo wysokim poziomie stojących, a będą przedstawiane najnowsze propozycje sprzętu zbrojeniowego, ale także wystawcy z całego świata przyjadą, by swoje produkty zachwalać. Na pewno jest to w wielu wypadkach bardzo nowoczesny przemysł i mający olbrzymie możliwości rozwojowe. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z kilku kwestii. Sprawa pierwsza związana jest z tym, że przemysł zbrojeniowy na świecie to jest najbardziej wymagający przemysł, jaki w ogóle istnieje. Zwykle zresztą jest on forpocztą nowinek technologicznych. Zwykle to właśnie w przemyśle zbrojeniowym są stosowane najnowsze wynalazki, które później przechodzą do przemysłu cywilnego. Dzieje się tak w dużym stopniu dlatego, że państwa finansują czy współfinansują przemysł zbrojeniowy, bowiem warunkiem rzeczywistej niepodległości i skuteczności działania własnej armii jest to, żeby jego podstawowe, nie wszystkie, bo to jest niemożliwe, ale podstawowe funkcje były zapewniane przez własny przemysł. Jeżeli tak nie będzie, to będzie się na łasce i niełasce zewnętrznych państw, a to się zawsze źle kończy. I to jest sprawa pierwsza. A więc potrzebne są stałe inwestycje, potrzebne jest wspieranie najlepszych najlepszych zakładów. No i konieczna jest realizacja tej zasady, która teoretycznie rzecz biorąc obowiązuje, ale faktycznie nie była realizowana, żeby każdy zakup zewnętrzny był kompensowany przez tego, kto nam coś sprzedaje, wkładem technologicznym w nasze zakłady. A chcę to pokazać na przykładzie takiego zakupu, który jest bardzo często podważany, kontrowersyjny, a który teraz rozważamy bardzo poważnie, związany z rakietami Patriot. A tutaj została podjęta decyzja przez pana prezydenta Komorowskiego bez żadnych rozmów, bez żadnych uwarunkowań, bez żadnych zobowiązań z drugiej strony, że my na pewno to kupimy. No, jest oczywiste, że nasz rząd takich warunków nie mógł przyjąć, bo to w negocjacjach zdaje nas na dobrą wolę drugiej strony, bo jeżeli my z góry zakładamy, że coś kupimy, no to druga strona może obniżać standardy i stosować najróżnorodniejsze własne, narzucać własny punkt widzenia. A więc zaproponowaliśmy stronie amerykańskiej, że my możemy to rozważać, ale możemy także kupić taki sprzęt w zupełnie innej firmie. Zaczęły się bardzo trudne rozmowy i doszliśmy w tych rozmowach do takiej sytuacji, w której ta firma, która produkuje rakiety, powiedziała, że 50% wydatków, co najmniej 50% wydatków, jakie będą niezbędne, żeby Polska poniosła na ten sprzęt, będą lokowane w polskich fabrykach. Czyli krótko mówiąc, załóżmy, te sumy nie są takie, jak ja teraz podam, ale załóżmy, że one takie będą, że ten sprzęt będzie nas kosztował 20 miliardów złotych. Niestety będzie gorzej, jeżeli się na to zdecydujemy. To 10 miliardów wydamy w Polsce dla polskiej fabryki, polskich robotników i polskich inżynierów. I to już jest kierunek, który zmienia zupełnie sytuację polskiego przemysłu, bo dzięki temu my będziemy mogli rozwijać naszą autonomiczną produkcję, będziemy mogli pożytkować te pieniądze tutaj. One nie pójdą jak w innym kontrakcie, w którym mają pójść na, chodzi o jakieś tam samoloty czy helikoptery, nie wiem, o jakieś tam inne, że 13 miliardów złotych miało pójść do jakiegoś innego państwa dla innych fabryk. Tutaj co najmniej połowa tych pieniędzy wróci z powrotem do polskiego budżetu, bo dostaną to polscy robotnicy i polscy inżynierowie i polskie fabryki. I to jest druga zasada, której realizowanie jest absolutnym warunkiem sine qua non rozwoju polskiego przemysłu. I wreszcie trzecia. Trzecia już nie jest taka miła, ale trzeba o niej też uczciwie powiedzieć, jeżeli uczciwie chcemy stawiać tę sprawę. Otóż z przyjęcia zasady, że polski przemysł zbrojeniowy jest dla nas najważniejszy i że będziemy dążyli do tego, żeby to on był beneficjentem zamówień wojskowych, zamówień dla armii, nie można wyciągać wniosków i przestrzegam przed tym, że można państwo polskie naciągać, że można grając czy też podnosząc to, że to przecież jest polska produkcja, dawać produkt gorszy, spóźniony, niedopracowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? No tutaj mówię o czymś, co chciałbym, żeby było bardzo dobrze zrozumiane. Ministerstwo, my, ja na taką formułę nigdy się nie zgodzimy. A polskość produktu i polski robotnik są dla nas naprawdę bardzo ważni, kluczowi, ale to nie znaczy, że polski żołnierz ma na skutek tego otrzymywać gorszą broń, bo to oznacza zagrożenie jego bezpieczeństwu i bezpieczeństwu kraju. Takiego rachunku nigdy nie podpiszę. I te trzy zasady są stosowane. One skutkują już naprawdę bardzo znaczącymi zmianami korzystnymi dla polskiego przemysłu zbrojeniowego.
Czy te proporcje przemysłu obcego, zbrojeniowego i polskiego, one się zaczynają zmieniać, rozumiem, tak?
Tak, tak, no zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja bym oczywiście przy zamówieniach chciał, żeby to było ponad 50%, bo żeby było jasne, to o czym mówię jest niezależne od tak zwanego offsetu, czyli od technologii, jakie ma przekazać ten, u którego zamawiamy dany sprzęt polskim fabrykom. Tutaj chodzi o to, że przyjmuje się z góry, iż wydatki na dany produkt będą lokowane w polskich fabrykach. Swoją drogą rozmawiamy o offsecie, czyli o technologiach, jakie mają być przekazane Polsce. To jest osobna sprawa.
Prosimy, Radio Maryja Telewizja, trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki halo? Wieków, amen. Na wieki prosimy. Wieków.
Mogę już mówić?
Tak, oczywiście, słuchamy.
Panie ministrze, ja chciałbym nawiązać do tych tematów, które pan minister już poprzednio dzisiaj mówił. Króciutki rys historyczny. Mój ojciec, syn kułaka, sanacyjny przedwojenny oficer, druga wojna światowa, obronna tutaj Stanisławów, ucieczka razem z przejście na Węgry z generałem Maczkiem, później internowanie na Węgrzech. No typowy turysta II wojny światowej i wylądował u generała Andersa. Wrócił dopiero w 1948 roku w sierpniu do kraju, do Polski. Ale do czego ja zmierzam? Ja chciałbym w tym ruszyć, że można wierzyć, bo dlaczego ja o tym mówię? Żeby w jakiś sposób uhonorować obecnych kombatantów, ci, którzy byli w siłach zbrojnych, to czy w partyzantce jakiejś, czy powstańcy warszawscy. Bo dlaczego ja o tym mówię? Stąd, z tym, że to są tylko słowa ze słów, ale na pewno można to sprawdzić. Brat mojej babki, to mogę powiedzieć, nazywał się Falarski i on był powstańcem styczniowym. Jak zmarł w latach 20., gazety na Pomorzu pisały, że zmarł ostatni powstaniec styczniowy na Pomorzu. I nazywał się Falarski. Ale dlaczego ja o tym mówię? Z tego względu, że władze II Rzeczpospolitej nadały wszystkim powstańcom styczniowym, bo on był powstańcem styczniowym z 1963 roku, tytuł oficera i wszyscy w Wojsku Polskim, przedwojennym oczywiście, od szeregowca do marszałka byli zobowiązani oddawać im honory. Jak szedł taki powstaniec styczniowy o własnych siłach jeszcze w mundurze, to nawet marszałek Ryć-Śmigły musiał mu honory oddawać. I to jest sugestia, żeby zrobić z żołnierzami wyklętymi, z tymi ludźmi, którzy na to zasługują, w jakiś sposób, no nie wiem, czy umundurowaniem, czy jakimś czymś, żeby się wyróżniali i każdy musiałby ich szanować i im pokłon oddać. A panu ministrowi życzę dużo zdrowia i powodzenia i sukcesów. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, panie Adamie.
Dziękuję bardzo. No, rzadko się tak zdarza, żebym mógł powiedzieć, iż to, co zostało przez pana wskazane, będzie pan mógł zobaczyć, będzie pan mógł odczuć, będzie pan mógł doświadczyć już w najbliższych miesiącach. Decyzja o tym, że żołnierze niezłomni będą mieli specjalny mundur, została podjęta przeze mnie w marcu bieżącego roku, a pierwsza partia mundurów myślę, że będzie gotowa już na 11 listopada. W związku z tym dokładnie to, o czym pan mówił, zostało zdecydowane i będzie zrealizowane przynajmniej pierwsze tego realizacje już w tym roku. rzeczywiście jest taka konieczność, jest taka potrzeba. Wojsko, żołnierze, którzy walczyli o niepodległość, powinni być uhonorowani dokładnie w sposób, który pan opisał. Taką decyzję podjąłem. Będzie ona można, będzie ona widoczna jeszcze w tym roku.
Czy przy okazji takich uroczystości jak 11 listopada, czy żyjący jeszcze żołnierze, powstańcy będą jakoś szczególnie honorowani? Jakieś
tak, będą, otrzymają mundury, których zatwierdzony już jest kształt. Jak mówię, pierwsza partia już jest w trakcie produkcji i zostaną przyznane żołnierzom w kolejnych podczas kolejnych świąt narodowych.
Dziękuję bardzo. I kolejny słuchacz. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Dariusza i witam serdecznie pana ministra. Marcin Moronga mówię. Panie ministrze, na początku, krótko, bo czasu jest niewiele, ale chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy z pana działań i z tego wszystkiego, co pan robi. Po prostu super, super i super, panie ministrze. Tak dalej trzymać. Dzisiejszy dzień jest szczególny. Nie dlatego, że po prostu, że jest to niedziela i dzień wolny od pracy, że mieliśmy, że tak powiem, pogrzeb, ale Polska po prostu wstaje z kolan. 24 maja zeszłego roku podniosła pierwsze kolano, 25 października zeszłego roku podniosła drugie kolano. I pomału podnosimy grzbiet, przepraszam za to określenie. Dzięki takim uroczystościom, dzięki po prostu wywyższeniu, że tak powiem, po ludzku tych ludzi, którzy przelali swoją krew w imię naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Także jestem, panie ministrze, bardzo szczęśliwy. Trzymamy dalej kciuki za was, omadlamy codziennie, także no bardzo się cieszę. Pozdrawiam serdecznie, proszę na najbliższym spotkaniu z panią premier również bardzo serdecznie podziękować, bo jestem człowiekiem dość młodym, mam tam 30, prawie 31 lat, ale moje odczucie jest takie, że mogę spać spokojnie. U sterów władzy są ludzie, którzy nie zrobią mi krzywdy, nie czekają na moje dzieci, że mieszkam w starej, że tak powiem, chałupie, która wygląda jak wygląda i że zaraz państwo okaże się silne, czy urzędy państwa okażą się silne i przyjdą i zabiorą mi dzieci. Nie ma tego lęku, panie ministrze, teraz. Także jestem bardzo szczęśliwy. Serdecznie bardzo, bardzo gratuluję za wszystko. Jest pan, myślę, ministrem na właściwym miejscu, bo w moim odczuciu i nie tylko w moim odczuciu pan żyje tą swoją, ja bym to nazwał dziedziną, branżą, ale tym swoim po prostu powołaniem, tak to nazwijmy. I jest pan całym sercem. To się po prostu czuje w pana wypowiedzi, w pana w tych wszystkich sprawach, zaangażowaniu. No coś wspaniałego. Uważam, że jest pan najlepszym ministrem i nie chcę tu absolutnie słodzić, bo to nie po to dzwonię. Ale uważam, że jest pan najlepszym ministrem obrony narodowej, jakie Polska miała do tej pory.
Dziękujemy
panu.
Całego
serca dziękuję. Miałem jeszcze coś powiedzieć, no nie wszystko człowiek jest w stanie spamiętać. Gratuluję, serdecznie pozdrawiam i Bogu niech będą dzięki Matce Boże za ten rząd. Dalej będziemy się modlić. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. O modlitwy prosimy, a pozdrowienia dla pani premier jutro o godzinie 10 rano przekażę, bo jestem z nią umówiony na rozmowę. W związku z tym bardzo jestem szczęśliwy, że mogę te życzenia od pana tak znakomite, tak wspaniałe, tak serdeczne jej przekazać. Zrobię to z pewnością.
Czyli noc będzie jak zwykle krótka.
No niestety, wakacje się skończyły, tak.
Tak. Panie ministrze, czekamy oczywiście jeszcze na kolejne telefony. Pan minister zgodził się, proszę państwa, być z nami do północy, pomimo tego, że ten dzień był wyczerpujący, powiedzmy uroczysty, ale...
Ja już to mówiłem, znaczy on nie był wyczerpujący, on był tak wspaniały, tak radosny. Ja w pełni się utożsamiam z tymi głosami, które tutaj są atmosferą, która w naszej rozmowie przez osoby telefonujące panuje. To rzeczywiście był wielki dzień dla Polski. Wielki dzień powrotu ducha polskiego do nas i takiej nadziei, że będziemy potrafili nasz los zmienić. Chcę powiedzieć coś, co jest w tym wszystkim dla mnie być może najważniejsze. Znaczy, trzeba sobie uświadomić, że oczywiście wielka praca Jarosława Kaczyńskiego, wielka praca bardzo, bardzo wielu ludzi już o Radiu Maria, ojcu Tadeuszu i tak dalej, nie będę mówił o episkopacie, etc., pokoleniach wszystkich, ale wszystkiego tego by nie było bez państwa kartki wyborczej. Chcę, żebyście to państwo pamiętali. Żebyście za każdym razem, gdy będziecie szli do urny wyborczej, czy w wyborach samorządowych, czy kiedyś w wyborach czy prezydenckich, czy sejmowych, czy parlamentarnych, mieli tego świadomość. Sami decydujemy o własnym losie. Sami to robimy. I możemy mieć taką Polskę, o której teraz mówicie, lub taką, którą na szczęście już żegnamy. To jest nasz własny wybór jako narodu i jako poszczególnych ludzi. Chcę, żebyśmy w tym uroczystym, niezwykłym dniu, w którym dzięki tej olbrzymiej pracy tysięcy ludzi, ale dzięki waszej decyzji, wy wrzuciliście tę kartkę. Każdy, który wrzucił kartkę na tę wielką patriotyczną koalicję Prawa i Sprawiedliwości, może dzisiaj sobie powiedzieć, to ja sprawiłem, że zostały pochowane szczątki tych wielkich ludzi dzisiaj w Gdańsku. To ja jestem współautorem tego wspaniałego dzisiejszego dnia i zapraszamy do tego wspólnego stworzenia Polski, także wszystkich innych, którzy gdzieś tam się zadziali jak dotąd,
tak, to bardzo,
gdzieś się zapomnieli.
Bardzo ważna uwaga. Panie ministrze, dodzwonił się do nas człowiek, z którym pan dzisiaj sobie zrobił zdjęcie. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz zawsze.
Ja się bardzo cieszę tym zdjęciem. Nie wiem, a czy ono gdzieś wypłynęło, czy jak?
Tego nie wiem, ale wiem, że i marszałek Karczewski się tam na tym zdjęciu znalazł.
No bo pan minister akurat wchodził do katedry, ja tam napatoczyłem się. No, miałem to szczęście. W każdym razie gratulacje przede wszystkim. Gratulacje i panu ministrowi, i wszystkim. To jest praca tysięcy, milionów. I no nie byłoby tego bez tych wszystkich, powiedziałbym, tych małych cegiełek. Każdy jest takim tym małym kamykiem w tej wielkiej budowli. No niektórzy są ważniejsi, jak pan minister i czy rządzący, czy tak dalej. Ale to Pan Bóg dał nam taką szansę teraz, abyśmy nie zmarnowali jedno. No tego by nie było bez państwa. Dzisiaj pięknie. Ksiądz arcybiskup Głódź, generał zresztą Wojska Polskiego, no metropolita, no naprawdę to kazanie, to myślę, że myśmy powinni to jutro ojcze powtórzyć w ramach katechezy. Trzeba to powiedzieć, jeszcze nie zdążyłem, ale to trzeba koniecznie, niech ono dojdzie jeszcze mocniej do ludzi, rano, wieczorem. To było piękne, tak samo przemówienie pana prezydenta, ale to wszystko jest też płynie z serca. To nie były czytane kartki tak w stylu takim usypiającym. To było z serca, z rozumu i z serca takiego Bożego. Także za to dziękujemy i wszystkim. Panie ministrze, jestem tak podbudowany i naładowany. Ta droga jeszcze po drodze i te okrzyki, to łzy stawały w oczach. To jak ci młodzi ludzie, tylu młodych ludzi, dlaczego to mówię? Już jest dużo zrobione, ale trzeba dalej pracować. Modlitwa i praca. I niech nikt nie czeka, że ktoś, a oni powinni zrobić. My wszyscy od dołu, żebyśmy się brali. Babcia, dziadziuś, niech rozmawia z tymi młodymi. Młodzież jest naprawdę dobra. Z natury młodzież jest dobra. To najwyżej później jest psuta w jakiś sposób. I Polska tego potrzebuje. Obyście tylko dali radę, państwo, żeby wam nikt nie podłożył nogi, a zwłaszcza swoi, bo człowiek niepokalana jest tylko jedna, Maryja. A człowiek jest grzeszny i ma różne wady i może go diabeł też skusić i może iść na jakieś układy i tak dalej, a sytuacja Polski jest trudna, geopolityczna sytuacja trudna, od wewnątrz trudna. Tyle lat tej zarazy, która nas tak niszczyła, prawda? To jest. Trzeba pojednania narodowego też, zrozumienia, żeby wszyscy, którzy czują się Polakami, niech oni spróbują dialog prowadzi. Nie tak jak słyszałem dzisiaj, mówili mi po drodze, jak jechałem z powrotem, że jacyś tam kodowcy próbowali wtargnąć do świątyni, gdzieś tam się prowokowali i tak dalej. To jest niepoważne. Ludzie to nie są już małe dzieci. Przychodzą do i rozrabiają gdzieś piaskownicy. Polska to nie piaskownica. To trzeba być poważnym. No, także, ale z tymi ludźmi też jakoś, z kim się da rozmawiać? Polska jest jedna. No i tyle. I Polska, i Europa potrzebuje Polski. Europa potrzebuje Polski. Europa jest chora. Chora, w myśleniu chora jest. Ducha ma naprawdę zepsutego przecież. To jest chore. Tak. To widać, chociaż mają materialnie, niby stoją dobrze. Także my mamy ducha i tego ducha nie wolno zniszczyć. A tego by nie było wszystkiego jednak bez pana Jarosława Kaczyńskiego. No z politykami, panie ministrze, ja się tak przyznam, no w ogóle zaufanie takie absolutne to tylko mieć do Pana Boga. Prawda? Nawet do siebie trudno mieć zaufanie, bo postanawiamy dobrze, a później różnie to może być z nami. No, ale tylko do Pana Boga bezgraniczne zaufanie. A gdzie indziej zaufanie pod kontrolą. I do polityków też, bo nie wiem, czy to jest tak, jak mówią. Jeżeli tak jest, jak mówią, to jest pięknie. No, ale powiedziałbym, tego wszystkiego by nie było bez pana Jarosława Kaczyńskiego. Tak. I ja no, nie zawsze się z nim zgadzam. Może go nie rozumiem. Ale powiem tak publicznie teraz, że cieszę się, że mogę czasem rozmawiać i bardzo kulturalnie. Bardzo dużo mogę się uczyć od niego też. Ma ogromną wiedzę. Bardzo ciekawy człowiek. Tak. No i bez niego by nie była. A tak sobie patrzę, ile poniewierany jest ten człowiek. Prawda? Ile poniewierany w mediach, odbierane dobre imię. Szargany. Takie to jest coś strasznego, tak nieludzko. Ile ucierpiał. Przecież ta tragedia smoleńska dotyczy Polski całej, ale i jego bardzo osobiście i tak dalej. Także trzeba to widzieć. Trzeba to widzieć i nie poddawać się temu, co te media. To jest oni. Panie ministrze, teraz będzie beatyfikowany ksiądz w Kazachstanie, prawda, w Karagandzie, teraz Bukowiński. I te wspomnienia z Kazachstanu. I to, co ci Polacy przeżyli tam i księża. Co robili ci komuniści. To, co Inka przeżyła, czy Sędzielarz, czy inni, czy Zakończyk. Tylu ludzi. Tak poniewierani, tak katowani. Z takim cynizmem później katci się zachowywali do końca. Coś strasznego. No to jest, myślę, że to oni tak robili wtedy, ale teraz robią przez media. Nie mogą teraz tak mordować, ale to robią dalej. I właśnie to, co robią z panem Jarosławem Kaczyńskim, to jest to. To jest to. To, co robią z wami, z niejednym, z prawymi kapłanami. Jeżeli jest dobry kapłan, biskup, z kościołem co robią? Jak odbierają dobre imię? Jak niszczą? Jakiś grzech kogoś to wyciągają na cały świat. Prawda? Żeby tylko zniszczyć człowieka, ale tak samo niszczą prawdziwych Polaków, patriotów. I my musimy młodzieży to wszystko pokazywać innym, jeden drugiemu. Nie przeciwko komuś, tylko żebyśmy tych ludzi zmieniali. No i przed nami ogromna praca. Jeszcze raz dziękuję. Ale już widać skutki tej pracy. I to wszystkim, Panu Bogu i ludziom dziękuję. Jan Paweł II, tu niezwykła. No Kościół cały. Kościół. Co by było bez Kościoła? I ten Kościół trzymajmy, żeby nie dajmy go i niech będzie mocny. I bez kompleksów. I my, ludzie Kościoła, bez kompleksów do Zachodu i bez kompleksów Polacy do innych, do Zachodu czy gdzieś tam. Bez kompleksów. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Ja chcę, mogę sobie pozwolić, szczególnie wszystko, co ojciec powiedział, jest...
Ja panu dziękuję i życzę, że pan odpoczywał. I żonę gorąco pozdrawiam.
Bardzo w imieniu żony dziękuję, ale jeśli chodzi o odpoczynek, to już jest...
No i pana Bartłomieja, pana dyrektora, którego też tak poniewierali ostatnio. Zazdrośnicy.
Bardzo dziękuję ojcu za przywołanie pana Misiewicza tutaj, bo rzeczywiście to młody człowiek, ale doświadczony, skuteczny, uczciwy, prawy, naprawdę wiele, wiele dobrego robi w ministerstwie i bardzo wiele mu zawdzięczam. Za to dziękuję. Ale jeżeli mogę sobie pozwolić, to chcę szczególnie i chcę to powiedzieć bardzo otwarcie, podziękować za słowa ojca przywołującego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Panie ministrze, bez niego by tego nie było, no nie łudźmy się.
Trzeba sobie, dokładnie to chcę powiedzieć, trzeba sobie zdawać sprawę, że oczywiście gigantyczna, wspaniała rola pana prezydenta, tytaniczna praca pani premier, ministrowie i tak dalej. My wszyscy staramy się robić jak możemy najlepiej, ale przecież ta możliwość pracy na bieżąco istnieje dzięki temu, w którą stronę i jakie plany i jakie założenia i jakie rozstrzygnięcia formułowane są na forum Prawa i Sprawiedliwości. I prezes Prawa i Sprawiedliwości jest osobą, która nadaje tego kierunek. Bez tego cały ten mechanizm nie mógłby tak funkcjonować. Jeżeli z taką dumą, bo z dumą możemy też powiedzieć o tych 10 miesiącach. One rzeczywiście zostały spożytkowane. No, oczywiście można było na pewno zrobić więcej. Na pewno wiele rzeczy można było zrobić lepiej. To jest w ogóle bezdyskusyjne i byłbym ostatni, który bym powiedział, że wszystko było zrobione dobrze. No ale te poza codziennym rządzeniem, poza przecież wielką sprawą 500+, no wielką sprawą, która zmieniła zupełnie sytuację milionów ludzi. Milionów ludzi. Okazało się, że można. Przez lata mówiono, że nie można. Że nie da się. Że to będzie katastrofa. Że jak się wesprze małżeństwa, jak się wesprze rodzicielstwo, to będzie absolutna, totalna katastrofa. Załamie się budżet, załamie się rozwój. Wszystko się rozpadnie. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Że można naprawdę, wesprzeć rodziny wielodzietne. Ale także te inne, drobniejsze przedsięwzięcia, czy w energetyce, czy w handlu, czy w produkcji, czy w rozwoju, cały plan Morawieckiego, który naprawdę niesie z sobą wielką, wielką nadzieję, czy w transporcie, wiele różnych rzeczy, w bezpieczeństwie, olbrzymia rola pana ministra Kamińskiego i tak dalej, przecież mógłbym to wymieniać, pana ministra Ziobry, inicjatywy, kolejne ustawy, które przechodzą. To wszystko dzieje się, bo był przeprowadzony pewien plan, ponieważ był przeprowadzony pewien program, ponieważ przez lata pan prezes Kaczyński wymuszał, organizował i realizował, przygotowywał pewną formułę, pewne koncepcje i rozwiązania i dobierał do nich ludzi. No, także te słowa, które ojciec tu przywołał, są naprawdę bardzo, bardzo ważnymi. Często w życiu codziennym pracy administracji czy publicznej tego nie widać i o tym się zapomina. A taka jest prawda. I nie od tej strony, którą próbuje się w niektórych mediach formułować negatywnie, tylko od strony konstruktywnej, od strony tworzenia, trzymania i podtrzymywania we właściwym kierunku, tego, żeby sprawy polskie szły we właściwym kierunku. Więc za te słowa ojcu szczególnie chcę podziękować, bo dzisiejszy dzień jest sukcesem tej właśnie myśli strategicznej, a której realizacja takie ma fundamenty, jak ojciec to przywołał.
Ostatni telefon, prosimy także w miarę skondensowany. Słuchamy. Halo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Francji i chciałam po pierwsze bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą uroczystość. No, beczałam tutaj dzisiaj jak dziecko. Natomiast chcę powiedzieć o czym innym i poruszyć inny temat. Przypadek zrządził, że nocowała dzisiaj u nas koleżanka mojej córki, Francuska. I ja poprosiłam o spokój w domu, bo ja się przygotowywałam do mszy, do tej ogromnej uroczystości. I dziewczyny mnie zapytały, córka nie, bo ja jej opowiadałam o Ince. Tylko ta Francuska mnie zapytała, co się stało. I proszę sobie wyobrazić, że ja opowiedziałam historię tej młodej dziewczyny, a obie dziewczyny, które były w domu, są niemalże w tym samym wieku. I po 15 minutach szukania w internecie, ta młoda Francuska przyszła do mnie spłakana. Ona się upłakała na los tej naszej Inki. Nie mogła uwierzyć, że dziecko w tym wieku było katowane i nie mogła uwierzyć, że to, co się działo się no prawie półtora roku po zakończeniu wojny, znaczy wojny dla Francuzów. Druga rzecz jest taka, że kiedy obchodziliśmy rocznicę Bitwy Warszawskiej, no, jakby to ująć, byłam uprzejma pokłócić się z dużo młodszą koleżanką w pracy, która powiedziała, że jej nie interesuje, kto to był Piłsudski i jej ta bitwa w ogóle nie interesuje. Więc ja powiedziałam, warknęłam tylko, to szkoda, bo może byś wiedziała, dlaczego dzisiaj nie mówisz po rosyjsku. Ten temat, który chciałabym na zakończenie tej rozmowy poruszyć, to jest taki. Czy pan minister, czy rząd polski, czy Ministerstwo Obrony ma w planie jakąś taką akcję dwu-trzyjęzyczną, bo te informacje się pojawiają na tych portalach społecznościowych po polsku. Czy jest jakiś plan szerzenia tej wiedzy, tej naszej historii, historii Polski, która jest tak piękna, z której my jesteśmy tak dumni, a z której obcokrajowcy, o której nie mają zielonego pojęcia, a to jest naprawdę warte. Ja już nie mówię o Polakach, którzy mieszkają za granicą, bo wiadomo, że my Polacy czytamy po polsku i wiemy, my znamy te daty, ale te dwie rozmowy i te dwa, no jakże różne, ale jednak takie, ta dziewczyna mnie dzisiaj strasznie wzruszyła, ta Francuska, bo jakby tak nagle sobie uświadomiłam, że przepraszam za to, co powiem, za ten kolokwializm, przepraszam wszystkich. Ci Francuzi nie są tacy głupi, jak widać, tylko oni po prostu nie mają wiedzy. Dziękuję pięknie, jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze uroczystości i tak jak dzisiaj napisałam na Twitterze, powtórzę to raz jeszcze. To jest ta Polska, którą kocham, to znaczy taka Polska, gdzie w czasie uroczystości państwowych ja płaczę, a nie zaciskam zęby, złoszczę się i palę się ze wstydu. Spokojnego wieczoru życzę.
Dziękujemy bardzo pani Magdaleno i cieszę się, że ten głos jeszcze wybrzmiał praktycznie na koniec naszego spotkania, bo też jest bardzo symboliczny. Panie ministrze.
Bóg zapłać pani, rzeczywiście Bóg zapłać pani, bo to wspaniały głos. Mogę powiedzieć od razu, odpowiedzieć tak. Jest nie tylko taki plan, ale on już zaczął być realizowany rzeczywiście, i to nie tylko Francuzi, Niemcy czy Hiszpanie, ale czy Włosi, ale zwłaszcza Anglicy, Amerykanie nie mają zupełnie pojęcia o polskiej historii, a słyszeli, bo to są ich bohaterowie narodowi, o Kościuszce i Pułaskim, ale już właśnie o lotnikach amerykańskich, którzy walczyli w kampanii 1920 roku, zwykle nie wiedzą nic o własnych lotnikach, którzy tak wiele wówczas dla Polski znaczyli, tak wiele zrobili. Tak, jest nie tylko plan, jak mówię, ale już rozpoczęta realizacja takiego docierania z pigułami informacyjnymi zarówno filmowymi, jak i medialnymi poprzez społecznościowe media do opinii publicznej poza Polską. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że skutek będzie no powolny, że tak powiem. To nie będzie tak od razu, ale będzie. Ale będzie, trzeba mieć też świadomość, że jeśli chodzi o Europę Środkową, to duża część tej społeczności już zaczyna funkcjonować w ramach różnego rodzaju inicjatyw rekonstrukcyjnych, które w Polsce są najbardziej rozwinięte i ściągają ludzi z całej Europy. A tak jak w Polsce wraca historia, bo wraca historia Polski, wraca polskie wojsko, wraca prawda o polskiej historii, o polskim narodzie, ale historia wraca wszędzie, także w innych krajach. I często to w Polsce jest najbardziej dobrze widoczne. Najlepiej to pokazać na przykładzie rekonstrukcji bitwy pod Mławą. Proszę sobie wyobrazić, że największe zainteresowanie jest na przykład w Norwegii bitwą pod Mławą, jedną z ważniejszych bitew kampanii obronnej, wrześniowej kampanii obronnej. Niedługo będziemy też 4 września obchodzili rocznicę bitwy w Górach Borowskich, w Piotrkowsko-Radomskim. Też niesłychanie ważna bitwa. Więc te wszystkie elementy wracają i mogą być pokazywane i są, będą w coraz większym stopniu przez nas pokazywane całej Europie, ale nie tylko w wymiarze militarnym, także inne aspekty polskości i polskiego dorobku będą coraz bardziej eksponowane na zewnątrz, bo nie mamy się czego wstydzić. Wstydzić się powinniśmy tylko tego, że dotychczas polskości światu nie pokazywaliśmy. Tego powinniśmy się wstydzić.
A mamy nadzieję też, że ambasadorami Polski będą pielgrzymi ze Światowych Dni Młodzieży, młodzi ludzie, którzy doświadczyli polskości, doświadczyli gościnności i dostali także książeczkę z historią Polski do ręki.
To prawda. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, bo to się myślę, tak być powinno. Chciałbym także za ten dzisiejszy dzień podziękować także panu premierowi Janowi Olszewskiemu, bo jego olbrzymi wkład też tak w jednym słowie, w jednym zdaniu streszczony do jego pamiętnego, dramatycznego pytania. Jaka i czyja będzie Polska? A to zdanie, które wypowiedział 4 czerwca 1992 roku, gdy obalano jego rząd za to, że podjął decyzję o uporządkowaniu tych właśnie spraw, które przez 28 ostatnich lat porządkowane nie były, a jemu i jego wysiłkowi zawdzięczamy dzień obecny, a tę wspaniałą dzisiejszą uroczystość także. A więc dziękuję panie premierze serdecznie za pana wysiłek, pracę i wielki trud wprowadzony w odbudowę polskiej myśli niepodległościowej.
Panie ministrze, na koniec może, bo obaj jesteśmy wierzący, pomódlmy się w intencji ojczyzny, w intencji Wojska Polskiego i także o pokój na świecie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Cieszę się ogromnie, że w ten wyjątkowy dzień, wieczór spędził pan wraz z słuchaczami Radia Maryja i Telewizji Trwam. Tego radia, które kończy dzień naszym narodowym hymnem, wszystkimi zwrotkami i rozpoczyna Bogu Rodzicom.
Bardzo, bardzo dziękuję za tę niebywałą możliwość, bo rzeczywiście to dopełnienie tego wspaniałego dnia, to dzisiejsze spotkanie, a więc ojcu, wszystkim ojcom, ojcu Tadeuszowi i wszystkim państwu, a rodzinie Radia Maryja, tej rodzinie, która jest tak niebywałym fundamentem i wskazówką dla innych rodzin w Polsce, dla nas wszystkich, za waszą obecność, za waszą modlitwę, a za waszą wiarę w Polskę. Serdecznie, serdecznie dziękuję. A zwłaszcza za modlitwy. To dla nas niesamowicie ważne, zarówno dla żołnierzy na misjach, żołnierzy w Polsce, jak i dla nas, którzy staramy się to wszystko uładzić i podtrzymać. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem. Będziemy modlić się dalej intensywnie. Minister Obrony Narodowej, pan Antoni Macierewicz, był naszym gościem. Dziękuję także Państwu za współtworzenie tej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.